Witam serdecznie i podjąłem taką myśl, że w takim familijnym gronie ja spróbuję usiąść, nie wiem, być może za chwilę wstanę, ale ostatnio mówię tak dużo, że aż mnie nogi bolą. Tak? Ja tutaj momencik sobie to przestawię i już zaczynamy. Nie chcę powiedzieć, że mi nogi drżą przed tak dostojnym audytorium, ale właśnie, do rzeczy myślę już. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że takim podstawowym, pierwszym celem małżeństwa, często zapominamy o tym, jest budowa komunii, budowa jedności osób. Przedstawiłem wczoraj też taki katalog podstawowych trudności w budowaniu tejże komunii. Pierwsza ponad, że tak powiem, tymi wszystkimi takimi o charakterze trochę psychologicznym, było to odejście od Boga, od wartości wyższych, od motywacji wyższych. Wiadomo, jak w trudnym dziele brakuje wyższych motywacji, no to wiadomo, że to dzieło jest narażone na niepowodzenie. A to dzieło jest trudne, tu nie ma się co oszukiwać, ani łudzić. Małżeństwo jest z założenia trudne, wzorem miłości małżeńskiej, to wszyscy wiemy, przecież jest miłość Chrystusa do Kościoła i wiemy, że ta miłość zaprowadziła na krzyż. I wszyscy wchodzący w małżeństwo, katolicy, wiedzą o tym. A obrażają się o trudności, które są zsyłane na małżeństwo ku jego rozwojowi. I tak o tym próbowałem wczoraj powiedzieć, że trudności są okazją do pogłębienia więzi. Oczywiście te uczciwie pokonane trudności, a nie trudności, które nas załamują. Powiedziałem o tych pięciu powodach, niektóre króciutko komentując, i to już w zamyśle takim, że już do niektórych nie będziemy wracać. Na koniec chciałem coś powiedzieć jeszcze w piątek, ale nie powiedziałem. Może taki dodatek do wczorajszego. Bo te rzeczy, to tak naprawdę one są, to zostaliśmy stworzeni pięknie, ale życie jest trudne i budowa więzi małżeńskiej jest trudna, wiedzą o tym wszyscy małżonkowie. Skąd brać siły, skąd brać motywację? No właśnie. Czasem sobie myślę o panu Gajowniczku, już nie żyje. Wiemy, ten, za którego Maksymilian Maria Kolbe oddał życie. Przecież ten człowiek, ja go nie znałem, on, jestem pewien, do końca życia musiał żyć przyzwoicie. Jemu nie wypadało tego życia marnować, świństw robić takich czy innych, prawda? Bo byłoby to no jakieś prawie że pohańbienie tej ofiary Maksymiliana Kolbego. I teraz warto sobie czasem uświadamiać, wtedy, kiedy nam właśnie brakuje tych motywacji, kiedy czujemy się zmęczeni, zniechęceni, że za mnie konkretnie, za ciebie, każdego bez wyjątku, oddał życie Chrystus po to, żebyśmy żyli przyzwoicie. Myślę, że warto to sobie przypominać właśnie w trudnych chwilach. I nie ma takiej trudności, której byśmy nie mogli dźwignąć, pokonać w tym duchu. A jak jeszcze sięgniemy do łask sakramentalnych, no to już mamy moce nadprzyrodzone za sobą. Oczywiście nie wszystkie trudności rozwiązują się tak, jak my o tym myśleliśmy i sobie marzyliśmy. Czasami jest inaczej, ale to wcale nie znaczy, że jest gorzej. No dobrze, i teraz przechodząc już do dzisiejszego dnia. Taki czas, jaki mamy, taki mamy. Ten czas jest krótki naszych, dzisiaj jeszcze 2,5 godzinki, jutro godzina i koniec, prawda? Dlatego nie będę się trzymał może kolejności spraw, które zaanonsowałem wczoraj, a chciałbym przejść do sprawy ważnej, a myślę, że w tym gronie szczególnie ważnej, żebyśmy to bardzo, bardzo głęboko rozumieli. Myśląc o tych różnicach w dziedzinie seksualności, płciowości i całym tym terenie, bo jest jakimś tam faktem, że przez bardzo długie lata w naszym kraju, również w kościele rozumianym jako ambona, w duszpasterstwie, nie istniał temat płciowości. Po prostu to takie dzieciństwa zostawialiśmy na boku, prawda? Co stworzyło znakomitą, niestety wykorzystaną okazję dla nieprzyjaciela, który wkroczył na ten teren ze swoimi pseudoprawdami. I dzisiaj jest sytuacja taka, że wielu ludzi, bardzo skądinąd porządnych i dobrych, właściwie każdy z nas ma jakoś skażone patrzenie na płciowość przez to, co nam się do tych głów poprzez media ładuje. I warto raz po raz się nad tym zastanowić, warto raz po raz nad tym przystanąć, jakąś głębszą refleksję wzbudzić, żeby się otrząsnąć z tego całego bałaganu, w którym nas próbują wprowadzić. I to otrząsnąć się tak dalece, żeby nasze, nawiązując do wczorajszego, tęsknoty były najpiękniejsze, najczystsze. Żebyśmy nie tylko postępowali uczciwie, tak? Jestem wierny żonie, bo jestem katolik i muszę jakoś wytrzymać. Miotam się, męczę, ale zaciskam zęby i postaram się wytrzymać, prawda? Ale miałbym ochotę oczywiście, na to miał ochotę. Na te wszystkie atrakcje, które świat... Nie, wyrzucić z siebie te ochoty. Te rzekome atrakcje, które nam świat opowiada, prawda? Wyrzucić ten smutek, że no tak, ja wierzący, to nie mogę czegoś tam. My wszystko możemy. Wszystko to, co dla nas jest dobre, nic w żadnym stopniu nam służba nie ogranicza. Żadne przykazanie nie odbiera choćby kawałeczka dobra człowiekowi. Przeciwnie, na to dobro właśnie ukierunkowuje. Oczywiście odbiera te powierzchowne jakieś tam błyskotki, które świat reklamuje jako dobro, które dobrem oczywiście nie są. I teraz, żeby móc tak spokojnie spojrzeć na płciowość, niestety trzeba by zbudować pewną porcję wiedzy o tej dziedzinie. I to wiedzy naprawdę zupełnie, zupełnie elementarnej, bo inaczej jesteśmy bardzo łatwymi do oszukania. Jeżeli nie mamy wiedzy, to każdy autorytet nam wciśnie pseudowiedzę, no i uważamy, że okej, tak to widocznie musi być. Aha. Także wielu chłopaków na przykład wierzy w to, że jak on będzie się powstrzymywał, nie będzie działał seksualnie, to będzie chory. On chce być zdrowy. Nie ma żadnej jednostki chorobowej z niedziałania seksualnego. Ani jednej. Świat chętnie by znalazł taką jednostkę. Nie ma. Nie ma żadnej jednostki chorobowej. Prawda? Ale trzeba to wiedzieć po to, żeby nie dać się nabrać. Prawda? Podobnie wiele żon wierzy, że ich mąż musi działać, bo ma taki temperament. Trzeba wiedzieć, że nikt na świecie nie musi działać, ani homo, ani hetero, ani żaden inny układ nie musi działać. Normalny dojrzały człowiek nie musi działać, prawda? I jeżeli takich pewnych rzeczy nie wiemy, to dajemy się, jak to młodzież mówi, wpuszczać w maliny, wyciągamy wnioski jakieś absurdalne, które świat nam podsuwa i podpowiada. Ostatnio tak sobie myślałem, jak mówić o rzeczach trudnych. I wymyśliłem genialnie to, co notorycznie się wykorzystuje w Piśmie Świętym. Mówi się w przypowieściach, prawda? Pamiętamy, prorok przyszedł do króla Dawida po historii z żoną Uriasza, kiedy Uriasza wysłał na śmierć, a żonę przejął. Gdyby prorok przyszedł powiedzieć królu, jesteś draniem, to w tym momencie prorok byłby krótszy o głowę. Takie były czasy, prawda? Królowi takich rzeczy mówić nie wolno. To, co mówi prorok? Opowiada przypowieść. Był sobie bogaty pasterz, miał setki owiec, wszystko, czego zapragnął. I był biedny pastuszek, miał jedną ukochaną, umiłowaną owieczkę. Bogatemu pasterzowi spodobała się ta jedna owieczka, uśmiercił biednego pastuszka i zabrał mu tą owieczkę. Król, uniesiony gniewem, mówi, winien jest śmierci, to ty jesteś królu. Jeżeli rozumiem jakąś rzeczywistość na przykładzie, w którym nie są związane nasze emocje, kiedy nie włączamy wszystkich mechanizmów obronnych, to potem możemy ją dopiero przyłożyć do siebie. Wymyśliłem taką głupią historyjkę, gdzieś ja nawet w telewizji trwałem niedawno, ją chyba przywołałem, czy w Radzie Maria, nie pamiętam, że oto spuszczono na jakąś wysepkę desant, wysepkę na Pacyfiku, gdzie nie dotarły żadne jeszcze środki przekazu, pornografii nie ma, Coca-Coli nie ma, nie wiem, antykoncepcji nie ma, żadnych zdobyczy nowoczesności nie ma, prawda? Nie wiem, czy takie miejsce na świecie jest, bo chleba może nie być, ale te trzy rzeczy zawsze są, tak? I teraz tam spuszczono najnowszy model Mercedesa, piękny lakier, kabriolet otwierany. I co ci my byśmy ich nazwali pogardliwie, dzikusy wymyślą, jak go używać. No jedni wymyślą, że fajne jest lusterka, porywają lusterka i będą się przeglądać. Inni wymyślą, że są wygodne fotele, można się na plaży zaciągnąć, się opalać, siedząc w tych fotelach. Ktoś inny jeszcze może wymyślić, tak jak dzieci ciągają sanki na górkę i potem z górki na pazurki zjeżdżają. Będą sobie zjeżdżać, prawda? A my cywilizowani będziemy mówili, tak, dzikusy, jak ja bym dostał nowy model Mercedesa, to bym dobrze wiedział, co z nim robić. Bym słuchał producenta, serwisował regularnie, najlepsze paliwo wlewał, prawda? Do byle jakiego mechanika nie pójdę, tylko do najlepszego. Ja bym dbał o niego, używał, bym jeździł do znajomych, chorych bym do szpitala woził, lekarstwa bym przywoził, dalekie kraje bym poznał. Ile pięknych rzeczy można przeżyć, używając właściwie przeznaczeniem producenta tego przedmiotu pod tytułem Mercedes, prawda? I słusznie. Ktoś, kto używa Mercedesa jako statywu do lusterka, no wygląda śmiesznie. I zobaczmy. My dostaliśmy dużo większy dar. Dar własnej płciowości. W ogóle życia i płciowości. Jak my go wykorzystujemy? Czy nie robimy z tego lusterka do zabawy? Czy my wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem producenta? Czy rzeczywiście do końca potrafimy uszanować? Prawda? I w tej perspektywie, przy odrobinie wyobraźni, można sobie zobaczyć, gdzie jest świat, który mówi o seksie. Celowo tym razem używam tego słowa. O przyjemnościowych działaniach. Prymitywy. Prymitywy nie wiedzą. I nie zazdrośćmy temu światu. Ciągle odwołuję się do tych naszych najgłębszych tęsknot. Oni są biedni, nie my. Oni są biedni. To, że wymyślili, że może pan z panem, że wymyślili, że można i ze zwierzątkiem, przepraszam, i z trupem jeszcze nie wiadomo co. Tak. Tylko co z tego? Co z tego? Różne rzeczy można. Samemu ze sobą też można budować napięcia, prawda? I co z tego? I ktoś, kto tak funkcjonuje i jest z tego dumny, że on w ogóle ma świat u stóp, no jest żałosnym, prymitywnym dzikusem. A to, że występuje w telewizji, no bo takie czasy. A to, że dali mu tytuł profesorski za to, że takie rzeczy głosi, no to trudno. Ale nie zazdrośćmy. To my, a nie oni mamy rację. To tak na wstępie ku jakiemuś takiemu ukazaniu mojego patrzenia na postawę w ogóle wobec tych spraw. Że świat zwariował. Nie my zwariowaliśmy, świat zwariował na punkcie seksu i cierpi oczywiście ogromnie. Przecież te owoce widzimy, gołym okiem są widoczne. W jaki sposób, to jest bardzo ważne, byśmy to rozumieli, w jaki sposób świat nam fałszuje rzeczywistość płciowości, w jaki sposób świat nam wypacza patrzenie na płciowość. Otóż to ojciec Karol Meissner bardzo pięknie opisuje. Mity. Świat posługuje się mitami. Mit to jest taka rzeczywistość, która jest zbudowana z prawdziwych klocków, w związku z tym przy bliższym przyglądaniu się wygląda jak żywe, ale ostatecznie budowla jest fałszywa. Nierealna, niemożliwa, nieistniejąca w ogóle. Przykład. Na palcu mam obrączkę ze złota. Ruskie, bo ruskie, ale to był 76 rok. Innego nie było. To mieliśmy tylko z Urzędu Stanu Cywilnego papier, prawo zakupu dwóch obrączek, prawda? Takie były czasy. Każdy widział złoto, większość z nas ma na palcu. Każdy z nas widział górę. Mimo, że jest nad morzem, to wiem, że większość była na Giewoncie. Mam nadzieję, że nie w japonkach i szpilkach, bo takie widoki tam się ogląda. Ale większość była. Słucham? Tak. No dobra. I teraz każdy widział górę, każdy widział złoto, każdy z nas bez najmniejszego wysiłku może sobie zamknąć oczy, wyobrazić górę Giewont ze złota, jeszcze ze złotym krzyżem na nosie śpiącego rycerza. Bardzo realnie i konkretnie. Oczywiście wszyscy wiemy, że góry złota nie ma. Mało. Nie ma, nie było i nie będzie. A jak ktoś zatęskni za górą złota i będzie chciał ją zdobyć i całe życie temu podporządkuje, żeby zdobyć górę złota, to oczywiście jest oszukany, jest zrobiony w konia, jakbyśmy powiedzieli, językiem potoczno-młodzieżowym, tak? Wpuszczony w maliny i tak dalej. I tak wygląda podejście do sfery seksualności. Potworzono mnóstwo wizji, których nie ma, które są absolutnie nierealne, do których ludzie dążą i zmieniają co chwilę partnerów i zabawiają się na najróżniejsze sposoby, nawet płeć zmieniają, żeby osiągnąć pełnię i nic, i pustka. I w kolejnych latach życia coraz bardziej się przekonuje, że jest oszukany. Dopiero jak już nie może działać, to stwierdza, zostałem oszukany, ale już jest za późno. Już się z tego nie wycofa. Już jest cały poraniony. On może się nawrócić, on może pokutować, on może jeszcze tą resztę życia uratować, ale życie zmarnował. Bo uwierzył nie temu, komu trzeba. Zobaczmy, tak naprawdę jedyną winą Ewy w raju było to, że uwierzyła nie temu, komu trzeba. Że w ogóle wdała się w rozmowę. Zobaczmy, pamiętamy tę scenę. Przychodzi szatan i mówi, czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam jeść owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Początek jest niewinny. Ona w tym momencie powinna powiedzieć, nie gadam z tobą. Nie łaśmy się do zła, nie podejmujmy dyskusji, nie analizujmy, po prostu nie, koniec, kropka. Nie ma. Nie mam przyzwolenia. No, te wszystkie dyskusje, jedni patrzą, tak, drudzy tak, jedni uważają, że homoseksualizm jest dobry, drudzy, że hetero, tak, teraz taką dyskusję zróbmy. Przepraszam, to jest kopanie się z koniem. Nie wchodźmy w takie dyskusje, to nie ma sensu. I ten potem im bardziej agresywny, im bardziej wulgarny, chamski, tym bardziej tam agresywnie dowala przed kamerami, mówi, ale mu dokopałem. Tak? No tak jak ten kuń właśnie. Nonsens. Dlatego ja się ogromnie cieszę, jak mam dane, powiedzmy 1,5 godziny, tak jak w tej chwili. I mogę spokojnie mówić o normalności i nie odpowiadać co chwilę na pytanie idiotyczne, które w ogóle jest nie z tego świata. Możemy sobie spokojnie na sferę płciowości popatrzeć. Mitów produkował świat całą masę i one są śmiertelnie niebezpieczne. Po pierwsze musimy je umieć zdemaskować, a potem musimy je najlepiej pewnie ośmieszyć. Weźmy taki typowy mit. Mit dopasowania seksualnego. Jaka to jest kapitalna okazja, jaki kapitalny pretekst do tego, żeby zaproponować dziewczynie współżycie. To, że chłopak ma ochotę na bliskość, to jest normalne. Byłby nienormalny, gdyby nie miał tej ochoty. Że są blisko, ją chciałby być jeszcze bliżej, to jest normalne. Tylko to, że chce mu się, nie znaczy, że jego mam wolę nie powinno się temu przeciwstawić. I teraz podpowiadałem mu logiczny argument. Tyle małżeństw cierpi, prawdziwe klocki. Tyle małżeństw cierpi z powodu niedoboru seksualnego. Tyle małżeństw rozpada się. Tyle jest problemów w małżeństwach właśnie na skutek tej sfery seksualności. I to jest wszystko prawda. Najpowszechniejszą frustracją w polskich małżeństwach, frustracja rodzi się z niespełnionych oczekiwań. Oczywiście jak rozbudowano fałszywe oczekiwania, to one się nie mogą spełnić, to jest jasne. Ale najpowszechniejszą frustracją w polskich małżeństwach jest frustracja związana ze sferą seksualności. A więc mają rację, mówiąc, tyle małżeństw cierpi, tyle małżeństw jest niespełnionych, tyle małżeństw się rozpada, tyle dzieci jest przez to nieszczęśliwych. To wszystko prawda. I zatem przychodzi podpowiedź, to nie lepiej tak raz sprawdzić, niż całe życie się męczyć. Brzmi logicznie? No zgódźmy się, brzmi logicznie. Gdyby to sprawdzenie cokolwiek dawało. No to ja pytam takiego rozmówcę, który się domaga prawa, żeby ten staroświecki kościół wreszcie był nowoczesny i pozwolił, no powiedzmy tak, na 3 razy przed ślubem, prawda, żeby tak to sprawdzić. No właśnie. Pytam, no to dobra, w jakim wymiarze chcesz to sprawdzić? Człowiek jest taką strukturą trójwymiarową, cielesno-psychiczno-duchową. Czy chcesz to sprawdzić w wymiarze ciała? To już ci odpowiadam. Nie musisz sprawdzać. Pasujecie do siebie. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Mało tego, rozmiary narządów płciowych tak naprawdę nie mają żadnego istotnego wpływu na odbiór bodźców. Ile mitów nabudowano wokół rozmiarów narządów płciowych. Ilu chłopaków w okresie dojrzewania mierzy siebie, sprawdza, będę nieszczęśliwy w małżeństwie, bo parametry ciała mam złe. Zobaczmy, to jest genialne przekierowanie uwagi na manowce. Wszyscy żyjący w małżeństwie wiedzą, że nie parametry ciała decydują o szczęściu małżeńskim. Również w tym wymiarze seksualnym. Chyba, że ktoś uwierzy, że parametry są ważne i całe życie się stresuje, że parametry ma złe. Dziewczyna w okresie dojrzewania, pewnie każda stawała przed lustrem, piersi, no tak, za duże. Będę nieszczęśliwa w małżeństwie. za małe, tym bardziej będę nieszczęśliwa, prawda? Jedna taka, druga taka, no to już koniec świata, prawda? Ale to świat perfidnie nam to wciska. Parametry ciała. Dzisiaj dziewczyna, która nie jest chuda jak szkapa, nazywana jest grubasem, tak? Normalna dziewczyna o normalnych kształtach, normalnym ilości tkanki tłuszczowej jest, stresuje się i w małżeństwach się przejmuje strasznie, bo mąż mówi, że jest gruba. I ona się głodzi, ona jest nieszczęśliwa, dlatego że jakieś idiotyczne normy wciśnie. To taka lalka Barbie, którą się te dziewczyny bawiły. Przecież ona nie urodzi siłami natury żadnego dziecka. To jest zupełnie oczywiste, prawda? Pewnie nawet w ciąży nie zajdzie przy całkowitym zaniku tkanki tłuszczowej, bo przecież my wiemy, że jest ścisły związek między tkanką tłuszczową a produkcją hormonalną, prawda? Nawet określa się masę minimalną kobiety, przy której się mówi, że jest potencjalna niepłodność, bo za niską wagę ciała. Oczywiście to jest głupie, bo tam są różne wzrosty, różne struktury, kości i tak dalej, no ale jednak zwraca się na to uwagę. Dobra, ale wróćmy do tego naszego mitu. No więc w wymiarze cielesnym każdy do każdego pasuje. Receptory bodźców są na samym wejściu do pochwy. Nie ma żadnego problemu, niczego nie trzeba sprawdzać. No to rozmówca troszkę tak skonfundowany pewnie powie, no nie wiem, tak bardziej psychicznie byśmy chcieli sprawdzić. No to już odpowiadam, nie pasujecie do siebie. Nie ma co sprawdzać. Na pewno nie pasujecie do siebie. Nikt, żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. Jesteśmy totalnie inni. Reagujemy na inne bodźce, reagujemy inaczej w czasie. Inne mamy tęsknoty, pragnienia, inne mamy pewne sygnały płynące z ciała. Zupełnie inna kobieta, zupełnie inny mężczyzna. Nie pasujemy do siebie totalnie. W czym jest oszustwo? W użyciu słowa dopasowanie. Dopasowanie, tak. Jest to proces. Jest to proces, który trwa całe życie i kończy się niedokończony śmiercią jednego z małżonków po kilkudziesięciu, nieraz wielu, wielu latach. Proces, który nie może się rozpocząć, to jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli tego świadomość, ten proces nie może się rozpocząć, dopóki nie pojawiają się dobre warunki dla tego procesu. A dobre warunki to jest, będziemy o tym jeszcze mówić, to jest absolutny spokój kobiety. To, co robimy, jest piękne i dobre. Nie pokażecie mi kobiety poza małżeństwem, która powie, że to jest piękne i dobre. Owszem, ona dla siebie będzie to, że tak powiem, rezerwować, a ona ma do tego prawo, ona tego chce, ona... A spokojnie zapytana tak na osobności, a czy na pewno byś swojej córce to poleciła? Taką zabawę przed ślubem? Czy na pewno się nie boisz chociażby poczęcia dziecka? Ja się nie boję, ja łykam pigułki najlepszej firmy. Tak? A dlaczego łykasz? Dla urody, dla zdrowia, dla fantazji? Nie podasz żadnego innego racjonalnego powodu, jak to, że się boisz. Czyli zbliżacie się do siebie, no jednocześnie się boicie. To was od siebie oddali. Ludzie tego nie rozumieją. Że współżycie ma ogromną moc więziotwórczą, ale w obie strony. W dobrych warunkach budowania więzi, w złych rozbijania. Każde współżycie cudzołożne. Przecież nam mamy na to przepis od producenta, mamy na to przekazanie, nie cudzołóż. A my jesteśmy mądrzejsi. Każde współżycie cudzołożne rozbija człowieka i rozbija jego więź. Ci, którzy próbowali się dopasować przed ślubem, startują w dużo gorszej pozycji niż ci, którzy rozpoczynali z czystym kątem. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie spotkałem przypadku, żeby para doszła do sytuacji rozwodowej, gdzie oboje w sposób czysty doszli do małżeństwa. To nie jest przypadek. To jest skutek. Ta czystość jest zawsze w dzisiejszych czasach, zawsze wywalczona, zawsze za nim stoi pewna postawa. Postawa potwierdzona czynem. A więc oni już... W czystym dojściu do małżeństwa oni już bardzo podrośli, oni już bardzo uzdolnili się również do wierności, którą sobie w dniu ślubu ślubowali. Oni już są na tej dobrej drodze do dopasowania, choć formalnie, technicznie działań nie podjęli jeszcze. Tak więc zauważmy, taki banalny mit, powszechnie znany, mit dopasowania, totalne kłamstwo staje się pretekstem dla podejmowania współczucia przez całkiem przyzwoitych ludzi. Mężczyzna bardzo dużą wagę przykłada do własnego rozumu. W tym wypadku rozum mu podpowiada, bo taką ma wiedzę, tylko taką. Rozum mu podpowiada, że rozsądne jest sprawdzenie, bo inaczej możemy się męczyć całe życie. rozum oczywiście w cudzysłowie, rozum z fałszywymi danymi. Jak wstawimy fałszywe dane do programu, to on nic dobrego nie wyliczy, choćby sam program był dobry. To nie znaczy, że mężczyzna jest głupi, który uległ temu. Nie, po prostu dał się oszukać. A każdy z nas da się oszukać. Jeśli nam w telewizji pokażą dwa plemiona afrykańskie walczące ze sobą i jedno będzie nazwane patriotami, a drugie bandytami, no to my wiemy, kto jest patriotą, kto jest bandytą. Ale jeżeli w innej telewizji pokażą i nazwą ich odwrotnie, skąd mamy wiedzieć? Nie znamy, nie byliśmy, nie? Prawda? Każdy da się oszukać. Oczywiście roztropne jest nie korzystać z niewiarygodnych źródeł informacji. Nie korzystać chociażby z telewizji, którą redagują nie ci, którzy byśmy chcieli, żeby redagowali. No po co? Ja chcę wiedzieć, co się dzieje. Guzik, nic się nie dowiesz, co się dzieje. Dostajesz fałszywy obraz świata. Nie dowiesz się, co się dzieje w świecie. Był wielki, gigantyczny kongres w Meksyku w zeszłym roku w styczniu. W tym roku w styczniu, prawda? Rok temu niemalże. 13 tysięcy uczestników kongresu. Sala 150 metrów na 70 pełna, miejsc siedzących 7 tysięcy nie mieścili się, ludzie stali, 2-3 tysiące stało na rozpoczęciu. Tam setki biskupów, kardynałowie, tam chyba 20 kardynałów, przedstawiciele papieża, naukowcy, prezydenci różnych organizacji. Cisza. Weźmy sobie źródła, z których my sobie budujemy obraz w świecie. W internecie można znaleźć numery tam z 15-18 stycznia, nie wiem, Gazety Wyborczej. Zobaczymy, że pięciu panów pod fontanną protestowało przeciwko homofobii. Najważniejsze wydarzenie w świecie. To chcemy z takich źródeł budować sobie obraz świata? To wydarzenie w ogóle nie zaistniało. Uznano, że to nie jest dobre, bo bez tego tego nie będzie. I ludzie wierzący, porządni, budują sobie obraz świata na fałszywych danych. I ten obraz, wracamy do obrazu seksualności, jest zbudowany na fałszywych danych. My powinniśmy się zresetować w tej chwili. Wszyscy pyk, prawda? I od nowa, rozumnie, roztropnie budować nasze spojrzenie na pociągu. To jest niemożliwe. Wobec tego musimy się oczyszczać systematycznie, rozumnie, czerpiąc z właściwych źródeł. Nie ze źródeł zanieczyszczających nasze myślenie. Takim też mitem jest umiejętność, że techniczna umiejętność działań jest bardzo potrzebna. Że jak ktoś technicznie źle działa, nie nauczy się z odpowiednich atlasów czy filmów szkoleniowych, no to unieszczęśliwi swoją żonę czy męża. Więc trzeba się uczyć techniki. Tak w spotkaniu dwojga osób, najintymniejszym z możliwych, cielesno-psychiczno-duchowym, zwrócenie uwagi tylko na technikę w wymiarze cielesnym jest totalnym zakłamaniem tej rzeczywistości. Ale żeby nie być gołosłownym, przykład z poznańskiej szkoły. Przed wielu lat, kiedy jeszcze były licea wyłącznie męskie i wyłącznie żeńskie. Chyba uchodząca za najlepszą poznańską szkołę. Klasa maturalna, a więc 19-latki. Bo 8 podstawowej i 4 średniej. Przychodzi pani, specjalnie szkolona, na kursach i tym chłopcom, klasa 40 chłopa, i tym chłopcom tłumaczy, że tyle małżeństw cierpi z powodu seksualności, że tylu mężczyzn rozwala małżeństwa, bo nie umie działać. Ale nie przejmujcie się, chłopcy, wszystkiego się można nauczyć. Tylko trzeba trenować, oczywiście. W każdej dziedzinie, żeby się nauczyć, no to trzeba ćwiczyć. Nie chcecie chyba, żeby wasze żony okrzyknęły was nieudacznikami. Nie chcecie chyba, żeby wasze żony was wyśmiały. Nie chcecie chyba, żeby wasze żony od was odeszły, dlatego że nie umiecie działać. No więc się uczcie. Tak przebiega lekcja. Od kogo się uczyć? No przecież nie od koleżanek, co one mogą umieć. Od doświadczonych kobiet, które są w tym dobre. Tak przebiega lekcja w klasie maturalnej. I cichy, spokojny, to znam z pierwszej ręki, bo to syn już nieżyjącego przyjaciela z duszpasterstwa rodzin. Cichy, spokojny chłopak zgłasza się, proszę pani, czy mogę o coś spytać. No pytaj. Czy my naprawdę powinniśmy się tego uczyć? No tak przecież tłumaczyłam, dlaczego. Od doświadczonych kobiet. No przecież mówiłam. Czy ja mogę z panią? W tym momencie klasa 40 chłopak ryknęła mocą 40 gardzieli. Kobieta, uwaga, spłonęła. dając dowód, że ugała na zlecenie. Bo gdyby mówiła szczerze, wyjęłaby kalendarz, powiedziała w czwartek wieczór mam wolne. No tak, przecież ona do tego zachęcała. Cała szkoła dudniła o tym wydarzeniu. Chłopak nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. On był pilnym uczniem. On był... Obnażajmy, ośmieszajmy te idiotyczne pomysły, którymi nas chcą zarażać. I tych mitów jest cała masa. Właściwie cała wiedza jest obłożona mitami. No mit orgazmu w noc poślubną. 99,99999% małżeństw, żeby nie powiedzieć 100, gdyby uwierzyło w ten mit, będzie nieszczęśliwymi, bo przecież to nie nastąpiło u niej. Wobec tego wszystko źle, niedopasowanie, chyba się trzeba rozwieść. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu, bardzo dokładnie to pamiętam, przychodzi młoda para, ludzie ukształtowani przez Oazę. Ich rodzice w kościele domowym, rodzice się zaprzyjaźnili, oni bardzo zaprzyjaźnieni, czysto do małżeństwa doszli, kilka miesięcy po ślubie. Przychodzą smutni, skwaszeni, mówią, że no jest dramat. Wszystko jest cudownie. Oni są zaprzyjaźnieni, rodzice są zaprzyjaźnieni, patrzą na świat podobnie. Wszystko jest cudowne i piękne. Ale oni w tej chwili już konkretnie myślą o rozwodzie i wniesieniu do sądu duchownego o uznanie małżeństwa za nieważne. Dlaczego? No ten seks. Horror. I zaczynamy rozmowę. No już Państwo przyszliście do mnie, no to już wiem, że to nie jest łatwe, to nie jest proste, ale spróbujcie tak troszeczkę opowiedzieć, jak to u Was wygląda. Odważyli się, ośmielili. U nich to wyglądało normalnie. Normalnie. Z tymi trudnościami, które są powszechne. Poprzez bardzo powszechną problemem jest chociażby szybsza reakcja mężczyzny, przedwczesne wytrzeźwienie. Bardzo powszechnym. Ja nie mówię, że to jest norma. Ale wobec niewychowania chłopaków do opanowywania siebie jest to powszechne. I parę jeszcze innych rzeczy. Oni otwierali szeroko oczy. Wyszli uśmiechnięci. Oni gotowi byli sobie całe życie rozwalić przez to, że przymierzyli swoje działania do jakiegoś mitu abstrakcyjnego, zupełnie nieczłowieczego, zupełnie... Prawda? Dziwimy się, że małżeństwa ludzi, powiedzmy, daleko od Kościoła, daleko od źródeł wiedzy się sypią. Kiedy facet się ogląda filmów pornograficznych, no to przecież jego żona wygląda dramatycznie. Mało tego, nawet ta, niech jej będzie aktorka, która w tym filmie występuje, chociaż raczej inne słowa mi się cisnęły, ona sama z jakimś swoim facetem tak nie wygląda jak na tym filmie. Przy 10 powtórzeniach, czasem z pistoletem przy głowie, tak. Przy światłach, przy silikonie, przy retuszach, przy wszystkim. Nikt tak nie wygląda. Ale obraz pozostaje. I poziom odniesienia jest. Tak wywołałem to hasło orgazm w noc poślubną. Kiedyś do poradni przychodzi kobieta od progu uśmiechnięta. To się rzadko zdarza. To jest do poradni małżeńskiej, tak? I mówi, wiesz, Mara, nie mam żadnych problemów w małżeństwie, ja w innym celu tu przychodzę. I rzeczywiście jakieś tam książki chciała jakiegoś kuzyna z drugiego końca Polski umówić. Pozałatwiała swoje sprawy i nie wychodzi. Ja muszę panu coś powiedzieć. 10 lat temu pan nas przygotowywał do małżeństwa. No bardzo mi miło, ale nie pamiętam, tak? Parę osób już tam przewinęło się. No mówi, wie pan co? To było u Świętego Rocha. Rzeczywiście w Poznaniu raz w roku od wielu, wielu lat prowadzę taki cykl. Sam prowadzę od początku do końca, do bólu, takie 10-15 godzinnych spotkań. Dla chętnych wobec tego, jak chcieli, to mają, prawda? Ja mówię, na trzecim spotkaniu. To mi się zgadzało, trzecie, bo na początku mówię o miłości w ogóle. W istocie rozwoju miłości, potem o miłości małżeńskiej, potem przychodzę do wyrazów miłości małżeńskiej. Tam rzeczywiście na trzecim spotkaniu jest miejsce na mówienie o płciowości. I pan na trzecim spotkaniu, już pan skończył mówić. Już pan chciał wyjść, ale jeszcze pan się do nas odwrócił i rzucił takie zdanie prawie przez ramię. Bo kobieta tak naprawdę może być szczęśliwa w relacji seksualnej, nawet wcale nie przeżywając orgazmu. Mówi, ja zbaraniałam. Co ten facet mówi? Gdyby pan to powiedział na pierwszym spotkaniu, to bym się odwróciła, napięcie poszło i nigdy więc tam nie wróciła. Ale przez te 3 spotkania pan zbudował jakieś zaufanie do siebie. Więc to zdanie mi po prostu... Nie przyjęłam go, nie, że pan sobie nie myślał, nie przyjęłam tego zdania, ale ono mi tam gdzieś w głowie zostało. jaki dysonans, no coś tam facetowi się pomyliło. I dalej mówi, wie pan co, jesteśmy 10 lat po ślubie, mamy trójkę udanych dzieci, nasza relacja seksualna jest bardzo piękna, bo jesteśmy z niej zadowoleni. Proszę pana, mówi to niemal z uśmiechem, ja nigdy w życiu nie przeżyłam orgazmu. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie chcę głosić pochwały anorgazmii. To jest dobre, to jest prawidłowe, to nawet wspomaga płodność. Orgazm jest dobry, potrzebny i należy o to zabiegać. Ale są różne przyczyny, często zupełnie niezawinione, różnych blokad, gdzie to jest odblokowanie tego granicy prawie z cudem nieraz. Blokad głównie psychicznych, czasem zranienia nawet cielesne, fizyczne, prawda? I tam ta kobieta dodaje, proszę pana, gdyby nie to jedno zdanie, to może rok, może dwa lata po ślubie byśmy uznali, że u nas wszystko jest do niczego. Nie wiem, czyśmy się rozwodzili, czy co. Zobaczmy, jaką krzywdę wyrządza się ludziom, tworząc im te fałszywe wizje. No. Jeszcze raz powtarzam, ja nie chcę głosić pochwały anorgazmii, ale ogromna ilość małżeństw, duży procent, nie chcę mówić w tej chwili ile, wierząc, że orgazm jest jedynym celem współżycia, jedynym sensem, uważa, że może to jest nieudane. Bo ta miara się nie sprawdza. Wreszcie mit, chyba nie omówimy tu wszystkich mitów, ewentualnie odeślę do książeczki Wartość współżycia małżeńskiego, tam trochę więcej jest na ten temat napisane. Jest jeden mit, który jest szczególnie perfidny. Mit, który nie wiem, chyba sam Lucyfer, nie sam, z całą plejadą pomocników wymyślał, bo człowiek najgenialniejszy by na to nie wpadł. Zanim ten mit opowiem, to powiem o... Nieładnie jest opowiadać zdjęcia, ale opowiem. Kiedyś studenci mi przysłali takie dwa zdjęcia. Pamiętamy takiego starego typu skrzynki do podłączenia tam światła, mikrofony. To były duże skrzyneczki, pełno dziureczek, pełno diod jakichś świecących, pełno potencjometrów pokazujących tam natężenie tego czy tego innego, czy napięcie. Cała skrzynka upszczona tymi wskaźnikami, dziureczkami, podpisane kobieta. I druga taka sama skrzynka, tak samo duża, z jednym kołeczkiem na środku, on off, i podpisane mężczyzna. Tak wygląda nasze skomplikowanie w dziedzinie seksualności, tak, bo to w kobiecie się wszystko dzieje. To ona, wszystkie biologiczne skutki, zobaczmy, to jest prawda niepodważalna, wszystkie biologiczne skutki przychodzą na kobietę. Ja nie mówię w tej chwili o przekazaniu chorób drogą płciową. Mówię o biologicznych, naturalnych, normalnych skutkach. Mężczyzna wyrzuca z siebie płyn nasienny i w zasadzie jest wolny od skutków. Nic się z nim nie dzieje. Mówiąc brutalnie, podobnie wyrzuca płyn nasienny w czasie polucji nocnej, czyli w czasie samogwałtu. Jest to poza nim. Oczywiście nie tak powinien traktować współżycie z żoną. Natomiast wszystko to zostaje w kobiecie, ewentualne poczęcie dziecka, a jak poczęcie to noszenie, a jak noszenie to rodzenie w trudzie, a jak rodzenie to karmienie. I co to dla niego skończyło się w 2 minuty, u niej trwa 2 lata i się nie kończy. Bo to jest jej dziecko i będzie jej dzieckiem do końca życia. Choćby na manowce poszło, ona się tego dziecka nie wyrzeknie. Zobaczmy, totalna asymetria. Ona wyposażona w całą masę sygnałów ostrzegawczych, w całą masę subtelnych podpowiedzi z ciała. On off. Bodziec, reakcja. I teraz zobaczmy genialność mitu, którą przypisuje złemu duchowi, bo mówię, człowiek by nie wymyślił, że mężczyzna jest ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho. Jeżeli on będzie ekspertem, to musi być źle. I dzieje się źle. To nie jest przypadek. Wiele porządnych kobiet zaciska zęby i znosi koszmarne działania seksualne męża, ale w końcu jestem żoną. Przecież mi nie wolno, jestem przyzwoitą kobietą, mi nie wolno na takie tematy mówić. Jak dalece kobiety w to uwierzyły. Sytuacja z poradni. Kobieta przychodzi, małżeństwo potrzaskane na wszystkich frontach. Rzeczywiście wszystko poniszczone. Oczywiście sfera seksualności zniszczona. To też jedno jeszcze doświadczenie. Nie spotkałem małżeństwa, które by się rozeszło, które miało ład w dziedzinie seksualności. Mało tego, nie wierzę, że to może nastąpić. Bo jeżeli sfera seksualności jest dobrze ułożona, to z perspektywy kobiety musi znaczyć, że codzienność jest dobra, bo ona nie może tego oderwać od codzienności. A jak codzienność jest zła, to musi być zniszczona sfera seksualności. Tam jakoś tam ją można sztucznie podtrzymywać jakiś czas, ale ostatecznie musi być zniszczona w swojej głębi. Prawda? Więc jest zupełnie logiczne, że nie rozpadają się małżeństwa, które mają dobrą więź seksualną. Nie dlatego, że to jakaś magiczna dziedzina życia, tylko dlatego, że tu się ogniskuje całe ich życie w tym. To nie jest wyrwane z życia, jak się niektórym mężczyznom wydaje. Tu się ogniskuje cała ich więź. Jeśli ta więź jest dobra, to i ta sfera jest dobra, bez względu na to, jakie są reakcje ciała. Wobec tego nie będą się rozwodzić. I to było wbrew logice nawet. I wracamy do tamtej kobiety. Wszystko poniszczone, z płaczem opowiada o swoim małżeństwie. I między innymi mówi o sferze seksualności. Proszę pana, ja się brzydzę męża. Ja się brzydzę, on cuchnie. On się nie myje po prostu. Proszę pana, żeby pan nie myślał, że ma jakieś nie wiadomo jakie wygórowane oczekiwania. Nie. On ma, ja mam stałe, zapalne stany pochwy nie do wyleczenia, ponieważ on w każdym współżyciu przywleka nową infekcję. Rozmawiamy już godzinę. Już przestała płakać, już nawet się potrafi leciutko uśmiechnąć. Mówię najdelikatniej, jak potrafię. Wie pani, bo wy kobiety to macie takie na nas sposoby swoje, potraficie tak delikatnie, żeby nie urazić drugiej strony, przekazać ważne rzeczy. Niech pani spróbuje chociażby w tej sferze, no jakoś tak mu przez kwiatek powiedzieć, żeby w prezencie dla pani dodatkowo z okazji współżycia się umył, że taką pani ma fanaberię. Jak ona usłyszała, że ona jemu ma powiedzieć, że on ma się umyć, to jest takie polskie powiedzenie: podskoczył jak oparzony. Ona naprawdę podskoczyła jak oparzona, jakby ktoś żelazo gorące przystawił. Ona wykrzyknęła, nawet cały jej spokój znikł, nagle cała napięta. Proszę pana, ja mu tego nigdy w życiu nie powiem, on by tego nie przeżył. Już nie pytałem, czy tego mycia by nie przeżył, prawda? Oczywiście nie o tym myślała. On by nie przeżył tego, że ona, przyzwoita kobieta, jemu, ekspertowi w tej dziedzinie udziela jakiejkolwiek informacji czy instrukcji. Zresztą taki dramat. Kompletne zablokowanie. Jeżeli małżeństwo uwierzyło, albo gdzieś tam w sobie ma, nawet nie zdając sobie tego sprawy, to przekonanie, że mężczyzna jest ekspertem i cała inicjatywa do niego należy, a kobieta ma być cicho i zgadzać się na wszystko, to w takim małżeństwie, nie wiem, cud boski by spowodował tylko, że oni by w tej dziedzinie byli jakoś przyzwoicie poukładani. Skąd mężczyzna ma czerpać wiedzę o swojej żonie, jednej, jedynej kobiecie na świecie, kiedy ona milczy? I jeszcze sobie rozgoryczona myśli, jakby kochał, to by wiedział. Nie, drogie panie, jakby kochał, to by był gotów słuchać, ale nie by wiedział. Zobaczmy, co mamy również w ramach naszej posługi z ludźmi przygotowującymi się do małżeństwa, do przestawienia. Powinniśmy im przestawić widzenie. Tak, ekspertem jedynym od siebie jest kobieta. I w tym jednym, jedynym układzie damsko-męskim, dwuosobowym, choć to trudne, choć to krępujące może nawet, choć to od dziecka jej mówiono, że to nie tak. Ona ma się odważyć stać się ekspertem, a on w mądrości swojej ma jej słuchać. Czasem mówię, niech ona mu opowie bajkę o sobie, a on niech tą bajkę potraktuje jako najprawdziwszą prawdę. I nic mądrzejszego nie wymyśli. I nic mądrzejszego nie jest w stanie wymyślić. Bo ona i tylko ona na świecie ma takie lęki, takie tęsknoty, takie punkty wrażliwości. Żaden atlas tego nie opisze. I to wcale nie chodzi tylko o ciało. Chociaż ciało też. Już minęło ponad 30 lat, jak ojciec Karol Meissner na zamkniętych rekolekcjach dla małżeństw odważył się wypowiedzieć takie zdanie: niech żona weźmie rękę męża, wodzi po swoim ciele i informuje, co przeżywa. Oburzenie na całą Polskę. Oczywiście wcale nie przyjaciele Kościoła, tylko nieprzyjaciele zwietrzyli śmiertelne niebezpieczeństwo. Zostanie obalony mit eksperta męskiego,
klecha w kościele, pornografię uprawia, do czego to podobne? I wielu przyzwoitych ludzi podjęło tą tom. No tak, jak można o takich rzeczach w kościele.
Niech żona weźmie rękę męża i najpierw wsłucha się w to, co czuje. Ona sama ze sobą tego doświadczenia nie mogła przeprowadzić. Dopiero pod ręką męża czuje to, co czuje. Jeżeli ona mu powie, jaki dotyk jest miły, przyjemny, a jaki krępujący, przykry, czy niestosowny w jej odczuciu, subiektywnym odczuciu, tej jednej, jedynej kobiety na świecie, to on nigdy nie będzie wiedział, jak ją dotykać, a jak jej nie dotykać. Oczywiście to się może w życiu zmieniać. Sam też mam takie doświadczenie, też te kolekcje dla małżeństw trzydniowe, zażyczono sobie tylko sferę seksualności, wspólnie z żoną doprowadziliśmy, pamiętam, ile mnie to kosztowało, żeby pozbierać myśli, żeby to jakieś przez 3 dni gadać o tym samym, prawda? Okazało się, że czasu nie starczyło, jak to wszystko się pozbierało, prawda? I był taki moment, blisko końca już, kiedy oni już byli, że tak powiem, przygotowani. To były porządne małżeństwa związane z Kościołem. Około 15-letnie przeciętnie. I był taki moment, że żona była z samymi mężami, a ja byłem z samymi żonami. I mówię takim, no mówię tak, w damskim gronie, możemy sobie powiedzieć pewne rzeczy. Jakby któraś z pań chciała mężowi zrobić taką prawdziwą, najprawdziwszą frajdę, taką radość, której by nie zapomniał do końca życia, to niech pani zaprosi swojego męża do współżycia, zanim on na to wpadnie. To może nie być łatwe, ale niech pani spróbuje znaleźć taki moment i zaprosi męża do współżycia. Jaka była reakcja? Po 3 dniach przygotowania. No nie. Teraz to pan przesadził. Prawda? To ja bym miała, chciałby się dopowiedzieć, te świństwa inicjować? Kochani, porządni ludzie związani z Kościołem. To ewidentny dowód, że to była strefa poraniona. Ona się zgadzała na to współżycie, no ale żeby jeszcze sama miała inicjować. Ona już wytrzyma do końca życia, już machnęła ręką na tą sferę, no mąż ma potrzeby, prawda? No bo tak się odgłosi. To lepiej, że ze mną niż do innej baby pójdzie. Ale ja już tego i tak nic nie mam i nie będę miała i nie chcę mieć. Tak. Między 60 a 80% kobiet w Polsce z różnych badań to wynika, owszem, zgadza się na współżycie z mężem, no zgadza się, ale gdyby tego nie było, byłby spokój. To jest przecież zmarnowanie daru. Zmarnowanie daru od Stwórcy. Nie ma znaczenia, czy minęło 5, 10, 15 czy 40 lat małżeństwa. Zawsze można powrócić. Tylko trzeba stanąć na właściwym gruncie. Oboje muszą najpierw zrozumieć, tak jak syn marnotrawny, ojciec, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. Ale teraz to już inaczej. I wszystko jest możliwe. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takich zranień, po których para nie mogłaby wystartować w pewnym sensie od nowa. Nie do końca od nowa, bo przecież te rany pozostają, tak? Ten brat syna marnotrawnego, który zazdrościł temu łajdakowi, on nie wiedział, w ogóle nie rozumiał sytuacji. Jest takie polskie stare powiedzenie: Pan Bóg żałującemu wybacza zawsze, człowiek czasem, ale natura nigdy. I synowi marnotrawnemu ojciec wybaczał. Wybaczył. Wszystko. Ludzie być może też mu wybaczyli. Ale to wszystko, co w swoim ciele przeżył, poranił siebie, to już w nim pozostanie do końca życia. On to może, te rany mogą się zabliźnić. Ale on będzie żałował do końca życia tego czasu, a nie cieszył się. No, połajdaczyłem się i teraz zostałem przygarnięty, udało mi się, dobry interes zrobiłem. Bardzo pięknie to ilustrują słowa świętego Augustyna, który po 33 latach łajdactwa, no powiedzmy, może trochę mniej, bo jako dziecko to się tam nie bardzo wiedział, jak łajdaczyć, tak? Ale już jak dorastałem, tam miał jakieś dziecko, jakieś coś. I w każdym razie on, nawróciwszy się, mówi: żałuję każdego dnia, gdy byłem daleko od Boga. Każdego dnia żałuję. No ale tak się poużywał świata, byśmy powiedzieli. Nie, nie, nie. On zrozumiał, że to było żałosne użytkowanie siebie jako osoby ludzkiej zupełnie niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją producenta, byśmy powiedzieli, na bazie tych dotychczasowych moich tutaj sformułowań. Prawda? Ale jest możliwe powstanie. Nie jest możliwe wykasowanie przeszłości, ale jest możliwe zaczęcie w jakimś sensie od nowa i mozolne budowanie tej więzi. Tylko trzeba odrzucić te idiotyczne mity, które nam świat wmawia. Jeszcze taki jeden mit, który nam uczących metod naturalnych tak jest takim kijem szprychy. No bo to się mówi tak, no tak, antykoncepcja jest cudowna, zawsze każdej porze dnia i nocy, 10 razy dziennie. A, metoda naturalna, no jak ci się nie chce, to musisz, jak masz ochotę, to nie możesz, no tak. Wyeksponowano tą rzekomą większą pragnienia w tej dziedzinie w okresie czkowania u kobiety. A zupełnie nie mówi się o tym, że przecież kobieta, która łyka piguły, nie ma żadnego czasu czkowania, ona w ogóle nie ma ochoty na współżycie. I to, że ona może 10 razy dziennie, nie zmienia faktu, że ona nie ma ochoty nawet raz w miesiącu. I zgadza się tylko dlatego, żeby sobie facet nie poszedł. O tym się już zupełnie nie mówi. Nie spuszczajmy głowy, gdy nam mówią metody naturalne są nieatrakcyjne. Oparcie czegokolwiek na rozumie i woli powoduje, że człowiek, który w to wchodzi, nawet bez wzniosłych pobudek, po prostu się rozwija. Używanie rozumu i woli powoduje, że człowiek rośnie. Antykoncepcja jest rezygnowanie z używania rozumu i woli. I to powoduje nieuchronnie, w każdym przypadku, bez jednego wyjątku na świecie, powoduje degradację osoby i więzi. Nie chowajmy głowy piasek, nam mówią, że jest takie dobrodziejstwo antykoncepcji. Nie! To jest oszukanie człowieka, oszukanie jego natury, to jest starszy w klatce. Coraz bardziej będzie czuł, jak bardzo mu to ciąży, jak bardzo mu to go to boli. Też takie badania, to chyba były z Handbook of Abortion, tu przecież tłumaczonej, że w społeczeństwie, gdzie był duży procent rozwodów, wybrano grupę, tą, która deklaruje, że nie stosuje antykoncepcji. W Stanach Zjednoczonych prezerwatywa nie jest klasyfikowana jako antykoncepcja, stos z niej przerywany nie jest antykoncepcją, więc ta grupa, powiedzmy, jest poszerzona w stosunku do naszego rozumienia. I tam w tej grupie było 1,74 czy 1,75% rozwodów. Tych, którzy nie korzystali. To jest skutek na, powiedzmy, 50% w populacji. To nie jest przypadek. To jest sięgnięcie po antykoncepcję, rozwala więzie zawsze bez wyjątku, bo postawa ludzi podchodzących do siebie jest niewłaściwa. Do tego jeszcze wróci, tam jest ten lęk właśnie. Między innymi jest lęk, który niszczy wszystko. Dobrze, ale powiedziałem, że mamy sobie powiedzieć parę rzeczy o pewne elementarne zęby chociaż wiedzy o płciowości. Bo na razie powiedziałem o mitach, które nam niszczą patrzenie. Naprawdę nie widzę, podsumowując tą część, nie widzę szans na dobre ułożenie seksualności w małżeństwie bez komunikacji, uczciwej komunikacji w tej dziedzinie. Otwarcia i żony, i męża. O komunikacji będziemy mówili w niedzielę. O komunikacji w ogóle, a oczywiście może to być przeniesienie również na ten grunt. I teraz sama płciowość, jak ona się w nas objawia? To, że jesteśmy płciowi, to wiemy, że w każdej komórce ciała jest zaznaczona nasza płeć. Świat dzisiaj wyróżnia ileś tam płci, prawda? W sensie płeć określona na podstawie kodu genetycznego, na podstawie chromosomów, na podstawie hormonów, na podstawie narządów zewnętrznych, wewnętrznych, na podstawie metryki, co zapisano w metryce. I te wszystkie płci, te przynajmniej z biologicznego punktu widzenia, są takie same, one są zapisane w każdej komórce ciała. Ale wymyślono płeć psychiczną, on jest takim mężczyzną, uwięzionym w ciele kobiety. Ona jest takim mężczyzną uwięzionym. A on czuje się kobietą, ale jest w ciele mężczyzny. I teraz świat świadczy dobrodziejstwo, żeby przerobić narząd. Co przerobić? Każdą komórkę ciała przerobić? Narządy zewnętrzne, protezy porobić? No można. Tylko co z tego? Co z tego? Jak kobieta sobie przypnie brodę, to nie będzie mężczyzną. Choć wielu może się pomylić, patrząc na nią, że to jest mężczyzna, pewnie. Nie? Pomoc człowiekowi, który ma jakieś zaburzenia w identyfikacji płciowej, jest jedna. Terapia. Znaczy takie nieatrakcyjne, niemedialne. Lepiej jak ktoś się przerobi, to wtedy już, och, i ludzie się przerabiali różni. Dziennikarze, sensacje, jakiś tam tenisista ze 140 któregoś miejsca na liście wiele lat temu przerobił się na kobietę, natychmiast awansował do pierwszej dziesiątki i bardzo szybko znikł. Już nikt się nim nie zajmował. Ludzie po pierwszej euforii, po przerobieniu sobie narządów wpadają w totalne depresje. Chcieliby odwrócić to wszystko. Tylko tego już się nie pokazuje. No w ramach lansowania wszelkiego bałaganu. My wiemy w tym gronie, nie musimy z tego mówić, że na bałaganie seksualnym robi się gigantyczne w świecie pieniądze. Gdyby jeden mężczyzna wiązał się z jedną kobietą, do końca życia byłby jej wierny. Jeszcze by czysto doszli do małżeństwa. Jeszcze co gorsza, by kochali dzieci. No przecież cała masa przemysłów jest nonsensowna. Po co pornografia, po co antykoncepcja, po co sieci klinik aborcyjnych, po co te panienki dookoła miast? To wszystko by odpadło. A na tym się robi wielkie pieniądze. I te wielkie pieniądze służą również reklamie, przygotowaniu klientów. O tym może słówko powiem, choć widzę, że czas mi się już strasznie skurczył. Płciowość przejawia się w nas poprzez napięcie, dalej podniecenie i objawia się działaniem. Napięcie, jak to wytłumaczyć? To jest stan, że my zaczynamy, przypominamy sobie, że mamy narządy. Dużo łatwiej mi się to mówi do mężczyzn, bo my mężczyźni dokładnie znamy te reakcje ciała. Pojawia się jakiś bodziec, czuje napięcie w narządach. Każdy z nas w tej chwili wie, że ma prawą rękę, ale nikt z nas prawdopodobnie nie myśli, że ma prawą rękę. Ale by kogoś ugryzł komar, to by wiedział, że ma prawą rękę, bo by ją poczuł. Podobnie tak, mamy narządy, no i jesteśmy, tutaj sobie rozmawiamy, nawet tematyka jest bliska, ale nikt z nas, myślę, nie odczuwa jakiś tam biologicznie, że ma narządy. Bo tak wierzę, że tak jest. Oczywiście ktoś, kto ma zafałszowany, jakiś taki przesadnie rozbudzone patrzenie na płciowość, to nawet najporządniejsze mówienie o płciowości może w nim wywołać reakcję. Powtarzam, mam nadzieję, że moje mówienie takich reakcji nie wywołuje. Napięcie to czuję, że wiem, że mam narządy. Mężczyźni to czują bardziej wyraźnie niż kobiety. Następnym elementem jest podniecenie. To jest ciąg dalszy. Przecież to wszystko zmierza do współżycia, to jest jasne. Podniecenie, czyli spływa krew. Każdy narząd szykujący się do pracy przyjmuje więcej krwi, tak? Tlenu i tak dalej. No więc u mężczyzny krew wypełnia ciało jamiste, przecież to wszystko wiemy, powoduje wzwód. W tym momencie mężczyzna jest zdolny do współżycia. Technicznie, fizycznie, biologicznie jest zdolny do współżycia. Od bodźca wzrokowego do podniecenia seksualnego wystarczy nieraz kilkadziesiąt sekund. Kilkadziesiąt sekund. Następne kilkadziesiąt wystarczy do pełnej reakcji, do zjednoczenia narządów, wytrysku nasienia, ustąpienie złodu, mniej więcej 20 sekund po wytrysku nasienia. No i w zasadzie mężczyzna odwraca się twarzą do ściany i śpi. Tak jest skomplikowany ten ekspert, który ma decydować, prawda, o tej sferze. On musi się nauczyć właściwych zachowań, żeby nie ranić kobiety, a nie wyćwiczyć reakcję swojego ciała. Choć zapanować nad reakcjami powinien. I czasem młodzi ludzie pytają, czy napięcia, a już podniecenie na pewno, czy to jest złe moralne? No, oczywiście nie. Czy złe moralne jest, że mam wysokie ciśnienie, jak się denerwuję? Nie. Ja nie ponoszę żadnej winy za reakcję mojego ciała. One nie podlegają w ogóle ocenie moralnej, reakcje ciała. Natomiast oczywiście jestem odpowiedzialny za to, czy ładuję się w sytuację, w której niepożądane reakcje ciała następują. Tak. Czyli jeżeli w jakiejś sytuacji budzi się we mnie napięcie seksualne i nie jest to sytuacja, która ma doprowadzić do współżycia małżeńskiego, to ja powinienem zmieniać sytuację, by usunąć bodźce, żeby to napięcie ustąpiło, bo ono jest alogiczne. Co z tego, że ono jest przyjemne? Ono jest alogiczne. Podobnie z podnieceniem. Podniecenie może nastąpić bez woli człowieka. Jeżeli człowiek, zwłaszcza młody, znalazł się w sytuacji atakowania bodźcami, może nastąpić u niego pełna reakcja, nie tylko podniecenia, ale aż do wytrysku nasienia. Tak. I nie jest to winą moralną, jeżeli nie ładował się w tą sytuację celowo. Jeżeli nie podtrzymywał tej sytuacji celowo, prawda? Jeżeli wszedł w tą sytuację, licząc na przyjemność rozładowania napięcia, to on jest winny moralnie za to, że wchodził w tą sytuację, bo to podlega kontroli jego woli. To dotyczy na przykład oglądania pornografii. On nie chciał, żeby jego ciało reagowało, ale chciał sobie pooglądać, prawda? A tak naprawdę to on nie wie, że chciał, żeby zareagowało, bo to jest przyjemne. Tak więc Nie należy uruchamiać ciągu napięcie, podniecenie, działanie w żadnej innej okoliczności, jak tylko we współżyciu małżeńskim. W żadnej innej nie powinno być ono wywoływane. Prawda? I nie powinniśmy celowo na te ścieżki wchodzić. I jeżeli wpadamy na tą ścieżkę z tytułu bodźców zewnętrznych, to musimy się nauczyć wyhamowywać. To jest konkretna umiejętność. I żeby tą umiejętność posiąść, trzeba rozeznać bodźce, które na nas działają. Bodźce, które wywołują te reakcje. No są te bodźce zmysłowe, węchowo, wzrokowo, dotykowe, prawda? I akurat mężczyzna jest takim tworem, który ma największe problemy ze wzrokiem. Jesteśmy wzrokowcami i bodźce wzrokowe bardzo łatwo mogą spowodować podniecenie, ale proszę Państwa, ważne, żebyśmy to wiedzieli. Sam bodziec wzrokowy, nie przetworzony wyobraźnią, czyli nie wspomagany bodźcem psychogennym, nie ma żadnej mocy uruchomienia pracy narządów. Jeżeli nie pójdzie za tym wzrokiem wyobraźnia, to ten wzrok niczego nie uruchomi sam w sobie. Oczywiście te procesy dzieją się niepostrzeżenie dla człowieka. Ale my powinniśmy się nauczyć na dwóch, mówię do wszystkich mężczyzn, na dwóch poziomach panować nad wzrokiem, to jest jedno, odwracać wzrok, po prostu odwracać wzrok. Nie ma innego sposobu. Przestać się gapić. Nie wglapiać się. Ćwiczyć refleks przy komputerze. Jak się pojawia jakikolwiek obraz, pyk! Prawda? Mężczyźni lubią zawody, więc proponuję takie zabawę w ćwiczenie refleksu. A nie, no zobaczymy. Chodzi tylko chwileczkę, zobaczę. No, momencie, tak? Przysamość czasem pojawia. Więc mamy jedno pole obrony, jedna linia obrony. Oczyszczać wzrok. Nie zawsze można ten wzrok wyłączyć. Na zakręcie drogi rozebrana panienka reklamuje cokolwiek. Tam buty narciarskie, tytoń, mydełko, wszystko. No, zawsze musi być rozebrana panienka, prawda? Nie rozebrana do końca, bo ta jest niepodniecająca. Bo bodziec pozostaje na poziomie wzroku i nie trzeba się niczego domyślać. Trzeba tak pokazać ciało kobiety, żeby uruchomić wyobraźnię. Żeby dopowiedzieć sobie wyobraźnią ten ciąg dalszy. Czyli uruchomić bodźce psychogenne. Nie mogę zamknąć oczu, ale mogę się nie wglapiać w ten plakat. Prawda? Mogę odwrócić natychmiast wzrok. Nie muszę zamykać oczu. Taki piękny przykład. Znajomi już po 40 są. On miał kłopot w dzieciństwie, w młodzieżowym czasie z pornografią. No i ma kłopoty, to gdzieś tam się wkorzenia i to zagrożenie istnieje zawsze. Ktoś, kto przestał pić alkohol, nazywa sam siebie alkoholikiem, niepijącym i wie, że nie może tutaj na tym polu igrać. I ta para kiedyś opowiedziała z całą szczerością, jak są gdzieś w kinie, robią się jakieś momenty, facet 40-letni zamyka oczy, a żona łapie go za rękę i ściska delikatnie wtedy, kiedy scena mija. Ogromna mądrość. Nie głupota, nie dzieci nada. Ogromna mądrość. To jest pierwsza linia obrony. Zamknięcie oczu, odwrócenie wzroku. Ale jest druga linia obrony. To jest wyobraźnia. Mogę w mój wzrok wpaść obraz, a ja mogę go nie przetworzyć, że tak powiem, na użytek pobudzenia seksualnego. I ja mam tutaj jeden taki sposób sprawdzony, i namawiam, żeby każdy facet miał pasję. Jak ma pasję, to może sobie swoją pasję uciec i nic mu nie zrobią. Cała wyobraźnia się ogniskuje na pasji. Było takie spotkanie wiosną w Warszawie, chyba ze 100 chłopa się skrzyknęło i chcieli, oni chcą być prawdziwymi mężczyznami. Gdzieś tak od 18-19 lat do 30 mniej więcej. Oni tam prosili jakiś wykład o męskości, ojcostwie i zaprosili takiego gościa, twardziel taki, jeżdżący na rowerze. Zresztą dyrektor szkoły, który potrafi o 4 wstać, przejechać tam 100 kilometrów, prawda, wykąpać się, włożyć garniturek i pójść do szkoły. Gość, który startuje w zawodach, nawet nie wiedziałem, że takie są, co roku. Chyba Świnoujście, Ustrzyki Górne. Ponad 1000 kilometrów. Wsiadają chłopy na rower i jadą. Jak już nie może, to wali się w rowie na godzinę, śpi, wstaje, jedzie dalej, prawda. 40 godzin przejeżdżałem najlepiej 1000 kilometrów, prawda? I teraz ten twardziel opowiada, że właśnie wiosną, tam parę miesięcy wcześniej, miesiąc, dwa, chciał sobie kupić nowe ząbki do roweru. Jak on mówi o tych ząbkach, to z taką czułością, jakby to nie wiadomo co było, prawda? I pech chciał, że okazało się, że córka potrzebuje nowych ząbków tego aparatu, który tam trochę kosztuje. No przeżywał pewną walkę, ale krótko mówi, no nie, jednak córka ważniejsza, kupił te ząbki córce, a potem się okazało, że jakąś tam pieniądze jakieś spłynęły i mógł sobie kupić ząbki do roweru. Ja mówię, taki facet to ma dobrze. Próbują zburzyć jego spokój, pokazują jakieś obrazy, a on sobie myśli o ząbkach do roweru. I żadnego pobudzenia mu nie wmuszą. Obyśmy mieli teren, na który możemy uciec. Pamiętam, gdzieś się czytałem w końcu ogrodu Sienkiewicza, jakiś tam potop pewnie, albo ogniem i mieczem. I mama mnie wołała, no obiad nie przyszedłem, a wyćwiczony byłem dzień w dzień o tej samej porze obiad. 5 minut później z głodu bym umarł. Tata wracał z pracy, siadaliśmy do obiadu. A mama machnęła ręką za czym, o której przyjdzie. Lato było, o której przyszedłem, jak liter nie widziałem. Jak już nie mogłem czytać. Zrobiło się ciemno, nie wiem, 21, może później. Bodźce psychogenne mają niesamowitą moc. I tu musimy zapanować nad naszą wyobraźnią. I wtedy nic nam nie zrobią. Tak jak mężczyzna jest pierwszym polem dostępu do mężczyzny jest obraz, tak do kobiety najlepszym środkiem dotarcia jest właśnie działanie na wyobraźnię od razu. Najlepiej przez szeptanie do ucha. Takie intymne, takie. I bałamuci nam się dziewczyny masowo. Przecież wymyślono szeptanie do ucha dziewczynkom w tym czasie, kiedy im jest najtrudniej się podbierać w okresie dojrzewania. Kiedy kształtuje się w nich heteroseksualizm, kiedy ukierunkowuje się ku chłopcom, to są nowe bodźce. Ona musi sobie w tym życiu poradzić. Najtrudniejszy moment w rozwoju seksualności człowieka. Okres dojrzewania. I wtedy szturm, atak zmasowany. W 20 milionach egzemplarzów na polskich rynek egzemplarzy trafiają pisemka dla dziewcząt w każdej edycji. Tyle kobiet w Polsce nie ma. I nie są to wyrzucone pieniądze. I takie wspaniałe listy do redakcji, rówieśnica pisze, Kasia, lat 15, byłam z kolegą pod prysznicem, było cudownie. I w tym samym numerze tego samego pisma w wydaniu szwedzkim, międzynarodowym, ten sam list, słowo w słowie, słowo pisze dziewczynka lat 12. Chodzi o to, że granice się bada i się próbuje podciągać, żeby w Polsce Kasia lat 15 napisała list, żeby Zosia lat 17 myślała, Holender, jestem opóźniona, jeszcze nie byłam. I to niestety działa. Trzeba widzieć, że dziewczyny i kobiety są bardziej podatne na presję otoczenia. To dlatego tak łatwo młode kobietom kształtować. I 2 zimy temu nawet najporządniejsze studentki chodziły z gołymi brzuchami, uważały, że tak jest dobrze. Takim wygodnie, tak lubią, wcale nie jest im zimno. Gołe brzuchy to gorsza gołe nerki, prawda? Nie wiem, ile z tych dziewczyn będzie miało kłopoty z zajściem w ciążę, z donoszeniem ciąży. Przecież narządy są po to wewnątrz kobiety, żeby były wygrzewane. Mówmy nie tylko naszym córkom, żeby nosiły zimą ciepłe majtki. W trosce o jej zdrowie. Podobnie mężczyznom trzeba mówić, żeby się nie przegrzewali. I doszliśmy do bodźców niespecyficznych. Otóż o bodźcach specyficznych to mniej więcej wiemy. Druga płeć. Wzrok, wyobraźnia. Jeszcze może jedną króciutką dopowiedź do tych pisemek. Jeszcze gorsze są budzenie wyobraźni przez konkursy. Opis swój pierwszy raz. 12-latka. Nie musi być prawdziwy. Zaczyna fantazjować. Oczywiście im bardziej patologicznie, tym większa nadzieja na nagrodę. I dziecko 12-letnie zaczyna myśleć o współżyciu, po czym w formie patologicznej. Przecież ona ma zainfekowany najważniejszy organ seksualny, mózg. Ona nie może nawet wizji pięknej miłości mieć w sobie. I to ja widzę, obserwuję owoce tego w poradni. Dzisiaj kobiety, młode żony zdradzają mężów dla zabawy. W końcu mają prawo się pobawić. Ona nie chce rozwalać małżeństwa. Niedawno sytuacja, gdzie kilku kolejnych panów z kilkoma się spotykała młoda żona z malutkim dzieckiem, 2 lata po ślubie. I siedzą z mężem. Ona zacierała, w internecie poznawała, zacierała ścieżki dostępu zgodnie z instrukcją, ale mąż, jakoś informatyk, odkrył to. I ona jest smutna. Facet przed mówi, prawda, no trzeba coś zrobić. No ja widocznie coś zaniedbałem, skoro to było możliwe, ale przecież nie mogę przyzwolić, żeby to trwało. Dlatego tu przyszliśmy. Ona jest pozornie smutna. Ale z rozmowy wynika jednoznacznie. Jej smutek wynika wyłącznie z tego, że się wydało. Ona nadal w sobie ma tęsknotę do zabaw seksualnych z wieloma facetami. Zobacz, jak zniszczona jest ta kobieta. W wieku 12 lat pewnie uczestniczyła w konkursach i czytała listy do redakcji. I jej tęsknoty zostały wyrwane. Ona już jest w tym momencie zniszczona. Jej trzeba oczyścić tęsknoty, nie zmusić ją, żeby była wierna mężowi. Tak? Dlatego wspominałem o tym, żeby uporządkować tam najgłębiej swoje nawet nienazwane tęsknoty, żeby odwrócić się od złych, brudnych tęsknot, które nie służą człowiekowi. Dla chłopaków bodźce niespecyficzne, cała masa, większość rodziców ich nie zna. Bodziec, na przykład ucisk. No przecież w jaki sposób dokonuje chłopak samogwałtu? Przez ucisk. I mamusie nabijają chłopców ciasem spodenki, bo taką zgrabną pupkę ma, tak ładnie wygląda. Ten chłopak wyrośnięty siedzi w za małej ławce 8 godzin w szkole i ciśnie, a na przerwie, jak zaczyna sobie biegać, to nauczyciele mówią, nauczycielki mówią, siądź tu grzecznie, nie ma biegania na przerwach. Wraca do domu, kładzie się na podłodze, rozwala się, odrabia lekcje. Przychodzi mamusia, jak to? Gdzie ty jesteś? Siadaj mi natychmiast do swojego biurka, chciałbyś mieć za małego biureczka, i ciśnij dalej, prawda? A on ma sobie radzić z bodźcami, które wpływają w niego prawdziwymi seksualnymi, specyficznymi bodźcami. Na dodatek jeszcze mamusia wyparzy chłopca w gorącej wodzie, bo musi być czysty. Kolejny bodziec. Nieuświadamiany. Podwyższona temperatura dla mężczyzny jest zabójcza. To nie jest przypadek, że jak rozmawiam z chłopakami, którzy mają problem z samogwałtem, to ulubionym zajęciem, nie wiedzą dlaczego, wieczorem jest wylegiwać się w gorącej wodzie w wannie. To jest przygotowanie. Znaczy, jak się one sobie poszerzają, prawda? Zimny prysznic. Obmywanie narządów chłodną wodą. Tak, to przesuwa reakcję. Tylko chłopcy tego nie wiedzą. Bo mamusie tego nie wiedzą, bo tatusiowie tego nie wiedzą. A któraś z mamuś wie podstawowe rzeczy o dojrzewaniu dziewczyny. Również i to, że mniej więcej 5 lat po pierwszej miesiące, 5 lat po pierwszej miesiące ciało kobiece te nabiera organizm pełnej odporności biologicznej. Błona dziewicza jest po coś, również biologicznie. Współżycie przed upłynięciem 5 lat od pierwszej miesiączki jest śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia. My się posługujemy argumentami wyłącznie moralnymi. Jest niebezpieczne dla zdrowia. Skąd się bierze niepłodność? Ludzie mówią z antykoncepcją, ale tak. Ale to pierwszą przyczyną niepłodności masowej dzisiaj w świecie, masowej, jest współżycie z wieloma partnerami. Gdzie te wirusy z grupy prodawczaków, nosicielami są mężczyźni, na jednego, tych odmian jest tam cała masa, na jednego się odparnia z łatwością kobieta. Przy dwóch kłopoty, przy trzech problemy choroby. Przecież tego mamy nie wiedzą. To skąd mają wiedzieć córki? I teraz pewnie warto by było napisać taką książeczkę o biologicznych przesłankach dla czystości. Coraz więcej świat się dowiaduje i wszystko zmierza do czystości. Nie ma żadnego odkrycia naukowego, które by mówiło, że opłaca się nierząd, cudzołóstwo. Oczywiście ukrywa się te wyniki, no bo to nie jest woda na młyn dla tych przemysłów, które rządzą rynkiem. A to są fakty, z których my powinniśmy korzystać w spotkaniu z ludźmi, do których jesteśmy posyłani. I dalej chciałbym powiedzieć, jeszcze troszeczkę, już w wielkim teraz skrócie, o samym współżyciu płciowym. Co warunkuje, że to współżycie może spełniać taką rolę, jaką spełniać powinno? Powiedzieliśmy sobie już wczoraj, że pierwszą funkcją jest budowanie więzi, a dopiero potem płodność. Biologicznie naturalną funkcją jest płodność. Ale nie może to być realizacja płodności kosztem budowania więzi. Ono zawsze ma budować więź, a tylko czasem służyć przekazaniu życia. i ma głęboki sens współżycie, które odbywa się w czasie, w którym nie może dojść do poczęcia dziecka, jeżeli jest budującym w komunie. To jest jedno z podstawowych, no nie, może nie z podstawowych, ale jedno z wielu, ale ważne narzędzie budowy komunii małżeńskiej. Zresztą jak się nam próbuje zarzucać, że ludzie w kościele to uważają, że współżycie jest tylko dla przekazania życia, tylko wtedy można współżyć, kiedy chce się... Bzdura totalna! Nawet nie przede wszystkim wtedy, kiedy chce się przekazać życie, przede wszystkim wtedy, żeby budować więź małżeńską. A przekazać życie rozumnie, roztropnie i wielkodusznie wtedy, kiedy uznamy, że to są dla dziecka dobre warunki i dla nas, dla dziecka, dla naszej rodziny. Od strony mężczyzny współżycie wygląda bardzo prosto. Bodziec wzrokowy, kilkanaście sekund, kilkadziesiąt, pełna reakcja ciała, następne kilkadziesiąt, pełna reakcja ciała, komplet doznań, zawsze, na zawołanie, automatycznie, nawet z kobietą wziętą z ulicy, komplet doznań mężczyzna odbiera. Jeżeli uwierzy, że chodzi o doznania, to logiczność bycia wiernym żonie jest żadna. Jeśli mężczyzna uwierzy, że w tym całym interesie chodzi o doznania. Teraz powiem dlaczego. I tyle. Może wstać, odwrócić się twarzą do łóżka, do ściany, prawda, albo wstać, pójść swoją drogą, nigdy więcej z tą kobietą się nie spotkać, nawet nie interesować się, czy się poczęło dziecko, czy nie. Nie mówię może przyzwalając moralnie, tylko stwierdzając fakt biologiczny, tak jest skonstruowany. Dla niego to działanie jest jakby na zewnątrz. Kobieta, totalna odmienność, totalnie inaczej to się dzieje. Ona wpuszcza w granice swojego ciała, jest ważne zagadnienie psychologiczne. Nie mogę tego w tej chwili rozwijać, bo już czas nam się skończył prawie. Ale jest to bardzo ważne zagadnienie psychologiczne, którego nie rozumieją mężczyźni. Oby kobiety próbowały mężczyznom chociaż przekazać, żeby uwierzyli, że to jest problem. Mężczyzna nie rozumie tego. 5 minut po awanturze. Normalny, kulturalny mężczyzna może zaprosić żonę do współżycia. Przykładając swoją markę, no skoro ja mogę, to ty też musisz móc. Nie, skoro ty możesz, to jest fakt, ty możesz. Jesteś normalny, ale ona byłaby nienormalna, gdyby mogła. 5 minut po tym, co usłyszała, jak jej naurągałeś, nawyzywałeś, naprzeklinałeś, nie wiadomo co. Ona potrzebuje 2 dni spokoju, a czasem tygodnia. I ona ma mu to powiedzieć. Powiedzieć, kochany, nie, w tej chwili ja naprawdę nie mogę. Nie, sam powinieneś wiedzieć. Ja naprawdę nie mogę. We mnie siedzi wszystko zło. Ja, to nasze zbliżenie byłoby dla mnie koszmarem, byłoby zaprzeczeniem wszystkiego. Stwórzmy 2 piękne dni. Umówmy się pojutrze. I spotkajmy się w dobrej atmosferze. I każdy facet to przyjmie. Nie, bo nie. A kiedy zobaczymy? I żony się dziwią, że mężowie są rozdrażnieni. Prawda? Nie dziwmy się. Tak więc kobieta wpuszcza w granice swojego ciała. W niej złożony jest płyn nasienny. Ona nosi, ona rodzi, ona karmi. Całe życie! Kobieta nie może tego oderwać od całego życia. Bo jeżeli to dziecko się rzeczywiście pocznie, to wpłynie na całe jej życie. I ona potrzebuje ojca dla tego dziecka do końca życia. Kochani, przez długie lata czytania, myślenia, mówienia, porządkowania sobie tej sfery, myślę, że doszedłem do wniosku właściwego. Co jest podstawową przyczyną? To już raz tu padło, ale chcę to jeszcze raz podkreślić. Przyczyną tego, że źle się w małżeństwach dzieje, to jest lęk kobiety. Lęk w człowieku, strach ma znaczenie dominujące nad wszystkimi innymi przeżyciami. Jeżeli byśmy byli na przykład w Luwrze w tej chwili, przewodnik oprowadza, proszę bardzo, Mona Lisa. Ach, czy ktoś się zna na sztuce, czy nie? Wszyscy podziwiamy, no bo wypada, tak? Podziwiać. Wchodzi na to wariat, terrorysta, odbezpiecza bomby. Realne zagrożenie życia. A przewodnik mówi, proszę Wycieczki, proszę dalej kontemplować obraz. Nie ma takiej mocy w człowieku, żeby przeżywał cokolwiek wyższego, jeżeli się po prostu boi. Oczywiście lęki mogą być różne. Małe, trochę blokujące i wielkie, blokujące totalnie wszystko. A więc tajemnicą dobrego współżycia w małżeństwie, tylko w małżeństwie, bo poza małżeństwem nie może być dobrego współżycia, jest spokój psychiczny kobiety. To, co robimy, jest piękne. To, co robimy, jest dobre. Dla wierzącej to, co robimy, podoba się Panu Bogu. To bym z czystym sumieniem poleciła swojej córce. I to są dopiero dobre warunki do współżycia. I dopiero w tych zaczyna się budować to dopasowanie seksualne. Mówi się o wyższej wrażliwości erotycznej człowieka. Normalna wrażliwość buduje się w okresie dojrzewania. Wrażliwość dziewczyny na chłopaków, kobiety na mężczyzn, mężczyzn na kobiety. Jest normalna, heteroseksualizm jest normalną wrażliwością erotyczną człowieka. Ale specjalna, jedyna w swoim rodzaju, może, nie musi, ale może być zbudowana tylko w monogamicznym małżeństwie, w którym kobieta wierzy, że małżeństwo będzie trwało do końca życia, bo ona potrzebuje ojca dla swoich dzieci do końca życia. To nie jest przekaz religijny w tej chwili. To jest właśnie natura religijna, on jest o tyle, że naszą naturę Pan Bóg stworzył, co my wierzący wiemy. Niewierzący tego nie wiedzą. A więc kobieta potrzebuje mężczyznę na całe życie. Nie na chwilę do łóżka, nie na dwie minuty dla przyjemności. Dzisiaj coraz więcej kobiet z tego sobie nie zdaje sprawy. I zaczyna działać tak jak mężczyźni, biedne, pogubione istoty. Czego kobieta może się bać? Tak więc ważne jest, żeby rozeznać w parze te lęki. Tak, powiedziałem jeszcze o tej, powtórzę raz jeszcze o tej wtórnej wrażliwości erotycznej. Tej jednej, jedynej kobiety na tego jednego, jedynego mężczyznę. Specyficznej, jedynej w swoim rodzaju. I tego mężczyzny na tą jedną, jedyną kobietę. Tylko w monogamicznej parze może człowiek osiągnąć rozwój, jaki Pan Bóg przewidział, w sferze seksualnej. W pojedynkę pełnia rozwoju polega na tym, że człowiek staje się w pełni panem siebie, w pełni wolny, że nie musi działać, mimo że próbują go bodźcami pobudzić. Że ofiarował swojej seksualności, powiedzmy kapłan w kapłaństwie, osoba zakonna, czy ktoś w życiu samotnym, zrezygnował dla jakiejś innej idei. Nie ma pomysłu, nie ma żadnego sensu uruchamianie seksualności poza małżeństwem. Będzie to zawsze niszczące dla człowieka. Zawsze rozbijające go, dezintegrujące. W to nie trzeba wierzyć. To trzeba wiedzieć. Bo to jest tak jak 2, a 2, 4. Ludzie, którzy wierzą naiwnie, że jest inaczej. Zobaczmy, jak wygląda pomoc dla, w cudzysłowie, pomoc ludziom o zaburzonej orientacji. Pozwólmy im działać, dajmy im prawa do adopcji, nie wiadomo co. Pokażmy im, że mają szansę leczenia. A mają. Mogą i są przecież świadectwa ludzi, którzy byli aktywnymi homoseksualistami i potem powrócili do heteroseksualizmu, założyli rodziny, mają dzieci, są szczęśliwi. Mówienie człowiekowi, masz taką orientację, masz prawo działać, będziesz szczęśliwy, nie będziesz szczęśliwy. Wchodzisz na manowce, to cię rozwali i to nie przez przypadek. Ci ludzie mają po kilkuset partnerów w życiu. To jest dowód szczęścia. To jest dowód budowania więzi jakiejś wspaniałej. To jest totalne zagubienie. Kiedyś w wywiadzie jeden z czołowych, znanych w Polsce homoseksualistów przyznał, że tak, że wszystkie pisma gejowskie są pismami pornograficznymi. Czyli on sam przyznał, że wszyscy są na jakichś manowcach, że wszyscy są na jakichś bocznych torach. Próbują się oszukiwać, że to daje szczęście. Nie daje szczęścia, nie może dać szczęścia. Jest niedźwiedzią przysługą. Przyzwalanie i mówienie, tak, macie prawo do swojego szczęścia, zakładajcie małżeństwa, adoptujcie dzieci. Jest to krzywdą pogłębiającą ich zaburzenie. Człowiek, który ma zaburzoną orientację psychoseksualną, ma dwie ścieżki wyboru. Albo ją leczyć, co jest możliwe. Zawsze jest możliwe. Niedawno w Polsce był właśnie terapeuta holenderski, który się tym zajmuje od 30 lat. Prawda? Jest to zawsze możliwe. Ale jeżeli nawet nie podejmiesz leczenia z jakichś tam względów, to możesz żyć uczciwie w czystości, tak jak każdy człowiek i być szczęśliwym. We wspólnotach Jeana Vanier są ludzie homoseksualni.
którzy przepięknie, cudownie żyją święto, zrezygnowali z działań. I są świętymi osobami. Pomagają niepełnosprawnym, bezinteresownie całkowicie. Znaleźli swoje powołanie życiowe. Ale dla wszystkich poza małżeństwem drogą do szczęścia jest czystość. I znowu, to jest obiektywne stwierdzenie, to nie jest jakieś pobożne życzenie nas, katolików. To jest obiektywne stwierdzenie bazujące na wiedzy psychologiczno-seksologicznej. Każde działanie inne niż małżeństwo jest działaniem dezintegrującym człowieka, rozwalającym. Co widać oczywiście w troszkę dłuższej perspektywie czasu. Po pierwszej euforii przychodzi gorycz. No dobrze, ale wróćmy teraz do normalności. Normalna kobieta zablokowana przez lęk. Czego się mogą bać kobiety? Drodzy panowie, wszystkiego. Wszystkiego się mogą bać i wszystkiego się boją. I nie jest, i nie da się tego strachu, jak to czasem obrazowo mówię, zabić siekierą, zakazać się jej bać, czy nakrzyczeć, że jest głupia, że się boi. Trzeba zlikwidować źródło strachu. Te źródła są na wszystkich trzech poziomach. Poziom cielesny, materialny czysto, poziom psychiczny i poziom duchowy. Jakże często mnie pytają dziewczyny, proszę pana, poznałam takiego chłopaka, taki fantastyczny, taki miły, zwierzęta lubi i dziećmi się świetnie zajmuje. I tak mówi, mówię, no co, i niewierzący. A skąd pan wie? Bo to wszystko było tłumaczeniem. Jeśli chcę budować prawdziwą komunię, no nie ma jak. Mogą poprawnie ułożyć życie. Mogą nawet uczciwie gospodarować, nie wiem, pieniędzmi, dzielić się uczciwie obowiązkami w domu. Mogą nawet wychować na uczciwych ludzi swoje dzieci. Ale nie zbudują komunii. Chyba, że się nawróci. Ale zdecydowanie jestem zdania, że on niech się lepiej najpierw nawróci. A potem ryzyko budowania więzi ze świeżo nawróconym. Wielokrotnie spotykałem się w poradni z goryczą kobiet, które wierzyły, że jak się odmieni, to się, jak się ożeni, to się odmieni. Prawda? Kiedyś opowiedziałem taki przykład, że 8 lat po ślubie przyszła żona, matka kilkorga dzieci, sama do poradni, małżeństwo w totalnej ruinie i mówi, proszę pana, przed ślubem, jak byliśmy razem, co niedzielę byliśmy w kościele. Nie sprawdziła, czy jak byli osobno, on poszedł do kościoła też. Proszę pana, ostatni raz w kościele mój mąż był w dniu ślubu. Prawda? To nie znaczy, że ktoś pójdzie do kościoła. Czy ktoś się kieruje tymi wartościami, czy nie. Co to dla niego znaczy? I wtedy, jak to opowiedziałem, to jeden z kapłanów na osobności mi powiedział, że miał taki przypadek w swoim życiu, że przy ołtarzu panna młoda powiedziała nie. Potem w zakrystii opowiedziałem mu dlaczego. Jak wchodzili do kościoła w dniu ślubu, już. On w krypcie jej syknął do ucha, ostatni raz mnie tu widzisz. I ona miała moc powiedzieć nie. Cielaki pobite, woda kupiona, goście zproszeni, wszyscy się dowiedzą. Dla kobiety jaki to wstyd. I miała moc powiedzieć nie. My tak lekceważymy. A czy z innym wyznania? A może z muzułmaninem? Ale taki kulturalny muzułmanin. Ja może zaczynam w tej chwili nie od tego końca. Zejdźmy wobec tego na ziemię. Do tych zwykłych materialnych powodów, dla którego współczucie nie może się układać dobrze. W małżeństwie również, bo już poza małżeństwem sobie powiedzieliśmy. Na dobrą sprawę poziom ten materialno-higieniczno taki zewnętrzny para nastolatków może stworzyć idealne warunki. Za pieniądze rodziców wynajmą sobie pokój w hotelu z prysznicem, a jakże zasłonią rolety, firanki. Idealne warunki stworzą. Oczywiście nie kupią za żadne pieniądze spokoju psychicznego, że to, co robią, jest piękne i dobre. Ale zewnętrzne mogą. I okazuje się, że o te zewnętrzne małżeństwa nie potrafią zadbać w dostatecznym stopniu, bo mężowie nie widzą potrzeby, a żony nie potrafią, albo nawet nie chcą przekazać mężom, poczekaj, aż on się domyśli. A jak przekazują nieśmiało, to on, głupia jesteś. Wiesz,
Ktoś zajrzy przez te niezamknięte drzwi. Głupia jesteś, nikt nie zajrzy. I jemu to wystarczy, jak sobie pomyślał, że nie zajrzy. A ona w cały czas w lęku, za chwilę ktoś zajrzy. Jak to ma ich zbliżyć do siebie, kiedy ona się po prostu boi? Nie ma takiej możliwości. To ich rozdrażni, to ich będzie za chwilę frustrować. To będzie wszystko, ta oczekiwana cudowna na zdjęcie, jak ma się wytwarzać, będzie pustką, będzie raczej żal, smutek, jakieś pretensje wzajemne. A więc żona rzuca hasło, drzwi niezamknięte. Powiedzmy z powodu, albo teściowa podsłuchuje pod drzwiami, to jest dobry przykład. Żona rzuca hasło, teściowa podsłuchuje pod drzwiami. Zanalizujmy tą sytuację. Są dwie możliwości, albo podsłuchuje, albo nie podsłuchuje. Załóżmy pierwszą. Mąż dopuszcza, że podsłuchuje. Co robi wtedy normalny mężczyzna? No może gwałtownie drzwi na korytarz otwiera raz po raz wieczorem, ale powiedzmy, już tak poważnie, podchodzi racjonalnie. Wstawia drugie drzwi, obija drzwi gąbką. Jest to wyzwanie do czynu mężczyzny. Skoro mama rzeczywiście może podsłuchuje, trzeba jej to uniemożliwić. I to jest normalne. I on nie patrzy, że to kosztuje, nie, to wiadomo, sprawa jest ważna. Ale jeżeli on ma pewność, autentyczną pewność, że jego mama nie podsłuchuje, to powie, że nie, że ma fanaberię, że wygłupia się, że to jest bzdura. Mama naprawdę nie podsłuchuje, no uwierz. To nie zlikwiduje jej lęku. Co powinien zrobić mąż, gdy żonie wydaje się, że mama podsłuchuje, mimo że mama nie podsłuchuje? Dokładnie to samo wtedy, kiedy podsłuchuje. Wstawić drugie drzwi, obić drzwi gąbką. I drodzy panowie, nie jest to wyrzucony pieniądz. To jest stosunkowo niska cena za zlikwidowanie strachu, który mógłby rozwalić całe małżeństwo, żeby nie być gołosłownym. Rzecz się dzieje w Poznaniu, po wojnie wielkie mieszczańskie mieszkania, takie bogato mieszczańskie, każdy pokój 50 metrów, korytarz, kuchnia, łazienka. I dawano każdemu małżeństwu jeden pokój, wspólna łazienka, wspólna kuchnia, to oczywiście niesamowicie rujnująco wpływało na relacje sąsiedzkie, prawda, zderzenie w kuchni, w łazience. I małżeństwo dostało taki wielki pokój, 50 metrów, 4 metry wysoki, czy tam 3,80. Ale w posagu również zostało dziadka za ścianą. Nie za ścianą, za szafą. Pokój sztucznie przedzielony szafą i w kąciku za szafą spał sobie dziadek. Dziadek spał kamiennym snem. Tylko że chrapał. I w każdym momencie, kiedy dziadek zachrapał, żonie się wydawało, że on za chwilę wyjdzie za tej szafy. I mąż to zlekceważył. No przecież głupia jesteś, przecież nie wyszedł nigdy i nie wyjdzie dzisiaj. Ale ona się bała. I w chwili, kiedy po 7 latach zamieszkali osobno, byli tak znerwicowani małżeństwem, że byli niezdolni do współżycia. Pozostali małżeństwem bezdzietnym. On nie docenił lęku kobiety, chociaż formalnie miał rację. Dziadek nigdy za szafy nie wyszedł. Tylko co z tego? Drodzy panowie, dla nas najtrudniejsze jest to, żeby zlikwidować wyimaginowane nawet, że powiem tak daleko, źródła lęku w żonie. Nawet wyimaginowane. Zasunięta firanka na parterze, każdy głupi zasłoni. Na 30 piętrze, nad brzegiem morza, gdzie w pobliżu nie ma lotnisko, najwyższe piętro hotelowe, żona w ostatniej chwili powie w stanie zasłonić firankę, to mądry mąż powinien stać i zasłonić firankę. A dlaczego? No wiesz, ktoś zajrzy. No głupia jesteś. Co z tego, że nikt nie zajrzy? Ona się boi, że zajrzy i to wystarczy. I to wystarczy. Lęk spowodowany czynnikiem racjonalnym jest takim samym lękiem, tak samo konkretnym, jak lęk spowodowany czynnikiem irracjonalnym. Czy jest racjonalny? Nie ma znaczenia. Lęk jest lękiem. Jest tak samo destrukcyjny. Ale powiedzmy, że ten poziom ten materialno-cielesny, jeżeli się nim przejmiemy, to możemy, nawet mieszkając w skromnych warunkach, spełnić wszystko. W tym również wchodzi higiena osobista. Ten mąż ma być domyty na subiektywne zapotrzebowanie żony, a nie według swojego subiektywnego przekonania, prawda? Jeżeli on, jak w wielu rodzinach, codziennie mył rączki, buzie i ząbki, a w sobotę się kąpał, to nie każdej żonie w następny piątek wystarczy mąż wykąpany poprzednią sobotę, prawda? I choćby on nie rozumiał, dlaczego ma się znowu kąpać, mimo że nie jest sobota, to ma posłuchać żony, że dla niej to jest ważne. I umyć się z miłości do żony, niekoniecznie rozumiejąc, o co w tym wszystkim chodzi. Ale ona ma mu to zasygnalizować, nie słowami won, chamie, niemyty, tak? Tylko niejako z tłumaczeniem się, wiesz, może jestem dziwaczna, może jakaś, ale dla mnie to jest takie ważne. Czy w prezencie dla mnie nie mógłbyś tego zrobić? Dodatkowo, specjalnie. Oczywiście, żeby mógł. Pamiętam tą scenę, jak Syryjczyk Naaman przyjechał do proroka, żeby się oczyścić z trądu. Prorok z chałupy nie wyszedł. Przez służącego powiedział, że ma się 7 razy zanurzyć w Jordanie. Się wściekł, chciał wracać do domu. Że ma lepsze wody u siebie w ojczyźnie, tak? A słudzy mówią, a gdyby zażądał czegoś trudnego, to byś zrobił? No pewnie tak. To czemu nie możesz zrobić czegoś łatwego? Przecież by budować więź małżeńską, trzeba zrobić tylko bardzo łatwe rzeczy. Ważne dla drugiej strony. Dla mężczyzny trudność niezrozumiałe dla mężczyzny. I to jest trudność przeskoczenia siebie, że ja nie muszę rozumieć, jeżeli to dla żony jest ważne, to robię dlatego, że dla niej jest ważne. A nie tłumaczę jej, że to nieprawda, że to nie może być ważne. Bo z mojego męskiego punktu widzenia to wygląda inaczej. Idźmy dalej. Lęk piętro wyżej. Lęki na poziomie psychicznym. Może być znowu ich cała masa. Cała masa. Na przykład lęk kobiety przed użyciem przez mężczyznę siły. Raz kiedyś użył. I po 10 latach ona to pamięta. Że być może on znowu użyje przeciwko mnie siły. Możemy tu wiele rzeczy wymieniać, a wymienię jedną. Chyba tą fundamentalną na tym poziomie. To jest lęk kobiety przed tym, że mężczyzna od niej odejdzie. I osieroci jej dzieci. Te dzieci nie muszą one już być na świecie. One są potencjalne, bo we współżyciu każda kobieta ma gdzieś tam w sobie w środku myśl, a co będzie, jak się pocznie. I ta myśl nie może pozostać bez odpowiedzi, w szczególności ze strony męża. Nie może być bagatelizowana. I ona wie, że jak się pocznie, to dziecko będzie potrzebowało męża do końca, ojca swojego do końca życia. Dlatego kobieta organicznie, całą sobą potrzebuje mężczyzny naprawdę nie dla zabawy na chwilę, choć niektóre kobiety już zaczęły w to wierzyć. Tylko potrzebuje mężczyznę na całe życie, jako ojca swoich dzieci, które po wyjściu z domu potrzebują świadectwa miłości rodziców. To nie jest tak, jak poradni czasem małżonkowie mówią, proszę pana, my jesteśmy kulturalni, my nie chcemy dzieciom krzywdy robić, my się kulturalnie rozejdziemy w chwili, jak dzieci wyjdą z domu. Nie jesteście kulturalni, tylko głupi. Dziecko potrzebuje waszego świadectwa do końca życia. Jeżeli na łożu śmierci się rozjedziecie, to cały świat wartości, który przekazaliście dzieciom, legnie w gruzach. Stanie pod znakiem zapytania. Kobieta to wszystko czuje w sobie. Wchodząc do łóżka, mówiąc symbolicznie z mężczyzną, ona ma w sobie całą perspektywę życia, dozgonną wierność, wyłączność do życia razem, również jako świadectwo dla naszych dzieci. Zobaczmy, jak daleko jest od takiego myślenia świat. Jak daleko tęsknoty dziewcząt dzisiejszych od tego uciekły. Niedawno w ankiecie dziewczyna gimnazjum, marzenia, ona by chciała mieć 3 mężów. No tak, no bo widzi aktorkę, która ma 7, to ona by chociaż 3 chciała mieć. I ona to pewnie szczerze napisała. A zresztą jak ona jest strasznie biedna, jak ona jest zniszczona w środku. Jak wyrwać człowiekowi tęsknoty, to jest największą krzywdę, jaką można mu zrobić. Wyrwać dobre tęsknoty. Zresztą mówię dziewczynom, które właśnie tych złych tęsknot się nałykały, czytały te fantastyczne miłości, te fantastyczne zdrady, te historie, prawda, każdego z każdym zabawy i nasiąkły tym. N godzin, to czytaj, to mówię to teraz, 2 razy N godzin, czytaj. O pięknych, wiernych, dozgonnych miłościach. Oglądaj filmy, są takie. O nieraz trudnej, ale bardzo pięknej miłości, wiernej, dozgonnej. Żebyś z powrotem się zaraziła, albo raczej odkaziła z tych złych wersji. Żebyś z powrotem zatęskniła za piękną, wierną, wyłączną miłością, bo to jest warunek twojego szczęścia. Jak ty nie będziesz miała czystych, pięknych marzeń, to będziesz zniszczona. Ja co roku uczestniczę w rekolekcjach ruchu czystych serc. To jest przy redakcji Miłujcie się. Tam są ludzie nieraz po ciężkich przejściach. ale to są ludzie, którzy zatęsknili za czystością. Kochani, bycie wśród nich, 200 osób przez 10 dni, to jest rozkosz. Mówienie do nich to jest przyjemność, bycie z nimi. To są ludzie, którzy wreszcie zatęsknili za czymś, co jest normalne. Tam się dzieją autentyczne cuda. Autentyczne cuda, nie czas może, żeby o tym opowiadać. Ludzie, którzy zatęsknili za normalnością w gruncie rzeczy. Przecież czystość jest normalnością. Nie w sensie powszechności, tylko w sensie natury człowieka. Czystość jest normalnością. Ci, którzy marzą o nieczystości, są nienormalni. Ci, którzy żyją nieczysto, są nienormalni. Nie dajmy sobie powiedzieć, że jest odwrotnie. Jeżeli w miasteczku zarażonych, nie wiem, chorobą jakąś jest 99%, to nie znaczy, że ten 1% jest chory. To 99% jest chory. I teraz, co zrobić, jak dać żonie poczucie bezpieczeństwa, że będę z nią do końca życia? Przede wszystkim mieć takie wewnętrzne, własne przekonanie, niczym nie wzruszone przekonanie. Choćbyś nie wiem, co zrobiła, choćbyś nie wiem, co wywinęła, choćbyś uciekła, to ci odnajdę, bo jesteś moim zobowiązaniem, tak, zobowiązaniem do końca życia i na wieczność. I ci nie zostawię, nawet gdybyś uciekała, to cię będę odnajdował i będę z tobą do końca życia, bo jestem twoim mężem, a ty jesteś moim zobowiązaniem, koniec, kropka, nie mam o czym gadać. Ile kobiet czuje taką wewnętrzną postawę, nawet nie nazywaną słowami, wewnętrzną postawę męża, tak jest i koniec. Nie ma takiej opcji w ogóle, żebyśmy się rozeszli. A mąż zmęczony wraca po robocie, w domu małe dzieci i bałagan. To są oczywiste, mężczyźni tego nie wiedzą, że przy małych dzieciach nie uda się utrzymać porządku. Mężczyźni, którzy nie przeszli tego doświadczenia, a panie nam tego doświadczenia żałują. Jak wyjeżdża na 2 dni, to na stosikach majteczki, koszuleczki, w lodówce słoiczki z opisem, prawda? Co sprawa 2 dni przeżyć, nic. A gdyby go tak zostawiła ze wszystkim? On wieczorem otwiera taką magiczną skrzynkę, w której zawsze był chleb, nie ma chleba. Zawsze był. Idzie do sklepu zamknięty, idzie do marketu, idiotyczne kolejki. Dzieci odrabiać lekcje, co za problem. Siadaj tu, odrabiaj lekcje, odrabia, idzie do domu, do pokoju swojego, czyta gazetę. Wraca po 3 godzinach, dzieci wcale lekcji nie odrabiają. A on kazał. Takie łatwe jest w oglądzie zewnętrznym, nie będąc w wirze domu, spraw, prac, tego, co się tam dzieje, osądzać żona bałaganiara. Co ty właściwie w tym domu robisz? Bawisz się z dziećmi cały dzień i jeszcze porządku nie umiesz utrzymać. Tak? A kobiety same o sobie mówią, jestem niepracująca. Z kilkorgiem dzieci na głowie, z całym domem, niepracująca jestem. Harująca, niepracująca, tak. Niedawno znajoma, która po 10 latach w domu z dziećmi szukała pracy. No to coś trzeba było napisać w tym CV. Dotychczasowe, jest rubryka dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Menadżer domowy. Została przyjęta do pracy. Tak, bo jest menadżerem domowym. Bardzo ważna umiejętność. No dobrze, w każdym razie, co niestety bardzo często się zdarza, czego ludzie zupełnie nie kojarzą, że to niszczy więź seksualną. Sytuacja taka, no właśnie, w domu bałagan, mąż wraca z roboty, zmęczony, w końcu ciężko na życie pracuje i robi żonie awanturę o ten bałagan. W końcu któregoś dnia mówi, słuchaj, jak tak dalej będzie taki bajzel w domu, to ja się z tobą rozwiodę, ja tego dłużej nie wytrzymam. Następnego dnia wraca do domu, żona nad ludzkim wysiłkiem posprzątała chałupę. Mam na babę sposób. Raz w miesiącu dla kurażu postraszę ją rozwodem i pożytek dla niej, dla mnie, dla domu, dla dzieci, same korzyści. Tak, tylko tak naprawdę to on wygląda jak baca, który piłuje gałąź, na której siedzi i dziwi się, że zleciał po chwili. Przecież jeżeli ona się przestraszyła, że on sobie pójdzie w długą, tylu porządnych mężczyzn odchodzi od rodzin, tylu ludziom odbiło, prawda? A może mojemu staremu też coś odbije? I dzieci zostaną bez ojca. No nie, no na to nie mogę pozwolić. Rzuca się i sprząta mieszkanie. Tylko że ona ten lęk, który ją zmusił do tej aktywności, wniesie w sytuację spójrzcia. To jest zupełnie oczywiste. Ona nie może już się mężowi całkowicie ufnie oddać.
Bo gdzieś tam w tle jest, a co będzie, jak on sobie pójdzie? Poczcie się dziecko, on sobie pójdzie. To jest absolutnie drastyczna przeszkoda w komunii. Brak budowie komunii, niemożliwość budowania komunii, niemożliwość dobrego funkcjonowania sfery seksualnej, dobrego docelowo mówię, jeżeli żona nie ma swojej subiektywnej pewności, że mąż będzie z nią do końca życia. A ile pan dzisiaj się pobiera na tej zasadzie? Pobieramy się, oczywiście na całe życie, jak się uda, ale jak nie, to się kulturalnie rozejdziemy. Od samego początku ta para już ma rysę i właśnie przegrody między sobą. Oni nie zbudują więzi prawdziwej. Bo ona gdzieś tle ma, a co będzie, jak się okaże, że nie pasujemy do siebie i się rozejdziemy. Nie da się tego przeskoczyć. Nie da się tego oszukać. Żadnej kobieta może siebie oszukiwać, ale tam głęboko w środku siebie nie oszuka. Nie ma innej sytuacji. Zobaczmy, jaka genialność monogamicznego małżeństwa w kościele. Brak rozwodów w kościele. Czy to jest zabezpieczenie potrzeb psychicznych, tak. A dopiero jesteśmy na drugim piętrze. Tych psychicznych czujemy, można by wymieniać bardzo wiele. Każda kobieta może mieć swoje własne urazy, których mąż, jeżeli nie uwzględni, nie zagospodaruje, to będzie się bała. Ale wchodzimy na piętro najwyższe. Wchodzimy na lęk sięgający wieczności, nieskończoności Boga samego. Lęk o życie dziecka, które być może się pocznie. Lęk nie o ciało dziecka. Lęk o życie dziecka z duszą nieśmiertelną. Wchodzimy w kręgi najwyższe, tak? O jego wieczność, o naszą wieczność. To jest już sfera duchowa. Tu nawet trudno słów dobierać. Ale jeżeli kobieta nie ma absolutnego poczucia bezpieczeństwa, że dziecko nawet ewentualnie poczęte, nieplanowane, nie będzie przyjęte przez męża, to taka kobieta mężowi nie jest w stanie się ufnie oddać. Tam sfera seksualna zawsze będzie kuleć i będzie wyglądać do śmierci coraz gorzej. Zaraz powiem dlaczego, na czym bazuje to moje twierdzenie. To nie jest twierdzenie pochopne ani naiwne. To jest twierdzenie oczywiście zrozumienie jego wymaga pewnej konkretnej znowu wiedzy. Zaraz pewne rzeczy tutaj dopowiem. Kobieta, która się boi, że dziecko się pocznie. Wiele kobiet same z siebie się boją, że się pocznie dziecko. Co prawda napisała w protokole przedślubnym, że ona przyjmie po katolicku wychowała potomstwo, ale ona ma swój tajny plan, że żadnych dzieci nie będzie, bo przecież ona musi karierę bizneswoman zrobić. Ta kobieta, już pomijając, czy to małżeństwo jest ważne, bardziej zawarte, tak? To ta kobieta, choćby mąż był genialny, czuły, delikatny i spełniał wszystkie jej potrzeby, będzie się zawsze bała. Bo a jak się pocznie, to jej tajny plan się zawali, prawda? I może być tak, że kobieta wniesie w posagu lęk, którego najwspanialszy mężczyzna nie jest w stanie zlikwidować. Oczywiście może najwspanialszy mężczyzna spowodować, że ona zmieni postawę i zapragnie mieć dzieci. I wtedy się to wszystko otwiera. Ale póki ona boi się dziecka, które zniszczy jej całe życie, bo właśnie zaplanowała taką, a nie inną karierę, to póty ona nie nadaje się do budowania więzi przez współżycie. I to wtedy nie wina męża. W niej jest przyczyna, nie lubię tu mówić o winach, raczej mówię o przyczynach. To w niej jest przyczyna, że ich bliskość seksualna nie może się dobrze układać. No dobrze, ale wchodzimy na teraz ten nasz grunt poradniany. My stwarzamy szanse na to, żeby kobiety przestały się bać. Bo zrozumienie jakiejś rzeczywistości powoduje, że możemy na nią spokojniej patrzeć. Człowiek kiedyś bał się, nie wiem, ognia, wody, potem oswoił te żywioły i te żywioły służą człowiekowi. Wszyscy korzystamy z ujarzmionych żywiołów. Jak wyjdzie spod kontroli naszej, no to rzeczywiście żywioły mogą zniszczyć ogień, woda, prawda, powodzie, pożary i tak dalej. Ale człowiek, który zrozumiał naturę jakiegoś żywiołu, który go sobie oswoił, ten i tylko ten może z niego pożytecznie korzystać. Poddanie żywiołu kontroli rozumu i woli. To jest jedyne godne człowieka rozwiązanie, jedyne skuteczne dla człowieka rozwiązanie. I tutaj mamy nasze metody naturalne, które są niczym innym tylko narzędziem. One same w sobie nie są dobre.
Ale ten, kto sięga po to narzędzie, wchodzi na drogę dobra, bo zaczyna używać rozumu i swoją wolą realizuje plany, konkretnie prokreacyjne, prawda? Uczy się rezygnacji ze współżycia. Taki człowiek uczy się również wierności pośrednio. Jest mnóstwo pożytków z faktu, że zdecydowaliśmy się tą sferę oprzeć na rozumie i woli, bo to rozwija człowieka. Mam taką swoją opowieść zapisaną w jednej z książek o Żelce Żywkowicz. Niektórym tu znany, pan Mario Żywkowicz, przepiękny, cudowny mężczyzna, wielki, czuły ojciec Leszku z Prosty. Oni mają 6, 7 adoptowane, czy 5 i 6 adoptowane? Chyba 6, to ostatnie adoptowane, tak? Przepiękny, wspaniały mężczyzna, którego władze Jugosławii wówczas, gdy był członkiem papieskiej rady do spraw rodziny, jedno z 25 małżeństw, to było małżeństwo Żywkowiczów, nie puszczali go za granicę, bo po prostu był wrogiem ludu, prawda? Więc nawet na osobiste zaproszenie papieża nie mógł wyjeżdżać. Córka wyjeżdżała z wykładami. I córka Żelka przyjechała do Polski, jest 30 lat już minęło od tego czasu. Pamiętam to dokładnie. Zresztą po jej wykładzie siedziałem w pierwszym rzędzie, mówię do mojej żony: słuchaj, ja ją kocham, a moja żona powiedziała: ja też. Prawda? Przepiękna, pięknej wrażliwości dziewczyna. W Polsce po angielsku, wtedy Jugosłowianka, dzisiaj Chorwatka, opowiadała przykład Włoszki. To wszystko jest międzynarodowe. Natura człowieka jest taka sama. W każdym kraju tak samo to działa. Są troszkę inne nakładki kulturowe. I ten przykład, myślę, że warty opowiedzenia. Otóż Żelka, jak mówi, poznała na wakacjach Włoszkę. Ona przylgnęła do niej, między kobietami czasem tak jest, i opowiada jej całe życie. I to życie wyglądało tak, że poznała jakiegoś mężczyznę, no, poczęło się dziecko, pobrali się. Ale więcej dzieci nie miało być, dlatego że ona miała swoją karierę, on swoją karierę, i tak to jedno było dużym ciężarem dla ich karier. Zdecydowali się na antykoncepcję hormonalną i antykoncepcja działała dobrze. Nie poczęło się kolejne dziecko. Natomiast po kilku latach, te 10 lat temu, te dawki były jeszcze straszliwsze i bardziej szkodliwe niż dzisiaj, to trzeba uczciwie powiedzieć. Zawaliło się jej zdrowie. To też nie trudno było wymyśleć, tak się musi stać. No i lekarz mówi, że muszą zrezygnować z tej antykoncepcji, muszą znaleźć sobie inną, bo jej życie jest zagrożone. No i znaleźli sobie, bez żadnych wzniosłych pobudek, metodę Billings jako sposób na to, żeby nie mieć dzieci. Czyli realizowanie planów, no takich trochę antykoncepcyjnych. I ona zaczyna opowiadać o metodzie Billingsa. Jaka to fajna metoda, jaka to cudowna metoda, jaka to fantastyczna metoda, jaka to rewelacyjna metoda. I na końcu tego wywodu mówi: słuchaj, wyobraź sobie, ja znowu jestem w ciąży. Żelka udaje głupią, doskonale wie, jakie mechanizmy zadziałały, ale udaje głupią, ty mi nie wciskaj jakieś tam metody Billings, a jak to mówisz, przecież nie chciałeś być w ciąży, ze ciąży śmieci jakiś, daj sobie spokój. Ty niczego nie rozumiesz. Ty niczego nie rozumiesz. Od czasu, jak my zaczęliśmy stosować tą metodę, to nasze podejście do siebie się zmieniło. On zaczął mnie szanować. My zupełnie inaczej, nasze życie zaczęło wyglądać. My się od nowa pokochaliśmy i my zapragnęliśmy, żeby nasza nowa miłość zaowocowała kolejnym dzieckiem. To nie jest bajka z 1001 nocy, to jest bardzo realna, konkretna rzeczywistość. Ten facet, dodajmy temperament południowy, choćby nie wiem, jak piękną dorobili frazeologię do tego, że używają tych pigułek dla ich miłości nieskrępowanej i tak dalej, to tak naprawdę ona łykała te pigułki po to, że on miał babę do użytku, kiedy chciał, przepraszam. Bo przecież po to kobiety się obezpładniają. Żeby być do użytku dla faceta na zastrzenie dojrzałego, na żądanie, tak? Oczywiście składają się na tą jego niedojrzałość w tym momencie, przyzwalając na to. I teraz ten Włoch zgodził się w jakiejś swojej przyzwoitości na to, żeby zdrowie żony ratować na metodę Billingsa. Jak wiemy, tam objaw śluzu, no powiedzmy, niech będzie 5 dni, ale 3 dni po ustąpieniu jeszcze. I ten Włoch, Któregoś wieczoru mówi to dzisiaj, a żona mówi pierwszy dzień ślubu, bądźmy trochę złośliwi, tak? Pierwszy dzień ślubu. On nigdy tego nie miał, żeby mu przyszło poczekać. A jutro drugi dzień. Trzeci, czwarty, piątek, byśmy taki, tacy jeszcze wybrali przypadki gorsze, to i do 8 dni ze ślubem możemy dociągnąć, prawda? A pierwszy dzień, drugi, trzeci, po. I ten mężczyzna już w pierwszym cyklu dostrzegł coś niesamowitego, o czym od dawna zapomniał, że ta żona jest całkiem atrakcyjną kobietą. Bo przyszło mu na nią poczekać. Święty pamięci profesor Fijałkowski mówił, że największą zaletą metod naturalnych jest to, że ludzie muszą na siebie poczekać. I to niezależnie, czy planują poczęcie, czy nie planują. Jak planują, to czekają na najlepszy moment, bo wtedy jest dużo większa szansa na poczęcie. Jak nie planują, to czekają przez czas, który oznaczyli jako czas tak zwanej płodności. To poczekanie w pewnym sensie gwarantuje jakby narastanie, nawet nie gaśnięcie atrakcyjności. Odświeżanie każdorazowo, prawda? I w tamtym wypadku to zadziałało. Ten mężczyzna od nowa dostrzegł atrakcyjność swojej żony i kobiety, bo przyszło mu poczekać. Zobaczmy, jaka moc tego podejścia. My mówimy czasem stylu życia. Tak, to jest styl życia. Jeżeli w przypadku, gdzie życie było zrujnowane, bo tam to, ja nie dopowiedziałem tego ważnego szczegółu, że to małżeństwo chyliło się ku upadkowi, a potem odbudowało się. Oni nie kojarzyli tego z antykoncepcją, tego chylenia się ku upadkowi. Ale to było zerwanie ich więzi. I teraz nagle odżyło od nowa. To o ileś większa szansa, że para, która od razu wejdzie na dobrą drogę, pójdzie ku szczęściu, no, w miarę prostą drogą, prawda? I teraz powiedzmy, że idziemy tą ścieżką, żeby zlikwidować lęk kobiety, bo przecież para nie zawsze, nawet nie zawsze parze wolno planować poczęcie kolejnego dziecka. Są względy medyczne, ale inne też, psychiczne. Myślę, że największą przeszkodą w decydowaniu się na liczniejsze potomstwo, to wiedzą, to zgodzą się pewnie ze mną rodzice, którzy wychowują kilkoro dzieci, jest bariera psychiczna. Wcale nie mieszkaniowa, wcale nie materialna. Tylko odporność psychiczna. I oczywiście tą odporność psychiczną dużo większą mają dzieciaki wychowane w rodzinach wielodzietnych. Dużo większą. Dużo spokojniej. Są bardziej przygotowani do licznego potomstwa. Ale w każdym razie, jeżeli wejdziemy na tą ścieżkę, tą dobrą ścieżkę poznania rozumem i za pomocą woli wpisywania się w plan Stwórcy. Nie naruszamy w ogóle natury człowieka, nie niszczymy niczego. Działanie czysto ekologiczne. Też lubił to podkreślać profesor Fijałkowski. To jest ekologia, czysta ekologia. Poznajemy prawa i się w nie wpisujemy. I powiedzmy, że żona prowadzi obserwacje. I to prowadzi już to tyle miesięcy, że widzi, no miesiąc po cyklu dokładnie to samo się powtarza. No jest wyż termiczny, kończy się śluz, jeszcze bada szyjkę, tam jeszcze pluje na szybkę, żeby zobaczyć, jak to krystalizuje. Jeszcze bierze śluz na szybkę, jeszcze ładniej krystalizuje, tak? Można to wszystko oglądać, można to wszystko niemalże dotknąć, można nabrać intelektualnie całkowitej pewności, że oto teraz kilka dni pojeczkowania jest absolutna niepłodność. Czy też w wymiarze intelektualnym. Kobieta widzi i ma męża przy boku, który szanuje jej ciało, szanuje płodność, szanuje ich plany, które wspólnie podjęli, że powiedzmy w tej chwili nie planujemy poczęcia dziecka. Wszystko jedno, czy kolejnego, czy już w ogóle nie planujemy. I mąż proponuje współżycie. Już nie idźmy tak daleko, że żona proponuje. Już nie żądajmy tego od niej. Mąż proponuje współżycie. Nie planują poczęcia dziecka. Warunki są dobre, nie ma żadnych zewnętrznych przeciwwskazań. A żona całkowicie szczerze mówi, słuchaj, ale gdyby się poczęło. A wiesz, że się nie pocznie? Wiem. Na pewno wiesz, na pewno, na 100%, na 200. Przecież widzę. No to co? Ale gdyby jednak się poczęło. Jeżeli kobieta jest szczera, to gdzieś tam, i ma dostęp do swojego wnętrza, to gdzieś tam głęboko w jej środku siedzi skojarzenie, współżycie, poczęcie. Paradoks. Kobiety po operacji, po wyrzuceniu całych narządów. Jamacica, jajniki, jajowody, powiedzmy nowotwór, powiedzmy, że pochwa zostaje. Jest możliwe współżycie. I ona do niej przychodzą zupełnie abstrakcyjne myśli, a co będzie, jak się pocznie? No może się nie pocznie, bo nie ma skąd się począć. A jednak to w niej jest tak głęboko w psychice, jeżeli tylko nie zabiła,
nie wypchnęła tak głęboko, że nie ma do tego dostępu, to gdzieś w niej to siedzi. I to jest wyzwanie dla mężczyzny. A jakby się poczęło? On nie ma mówić, że jesteś głupia, że się nie pocznie. W ten sposób nie zlikwiduje się do jej lęku. On ma jedno do powiedzenia. A jak się pocznie? Wbrew logice, wbrew biologii, wbrew całej wiedzy, jaką mamy w tej chwili na ten temat. Jeżeli by się mimo wszystko poczęło, to ja, ojciec tego dziecka, nie tylko gwarantuję bezpieczeństwo, przyjmuję to dziecko jako dar od Pana Boga. Że widocznie on ma lepszy plan od naszego. Ja to dziecko przyjmuję, ja to dziecko będę chronił, bronił, nawet gdybyś ty zwariowała i chciała je zabić, ja tobie nigdy w życiu na to nie pozwolę. Koniec. Kropka. I wreszcie kobieta nie ma się czego bać. Ile takich kobiet mamy w naszym kraju? Jaki procent? Bałbym się strzelać, bo badań nie prowadziłem. Myślę, że mikroskopijny. Że nie ma się czego bać. Bo na straży dziecka stoi ojciec tego dziecka. A jak często żony słyszą: pamiętaj, tylko żebyś mi w ciążę nie zaszła. Skąd to się bierze? Ta ciąża, nie wiem, z powietrza? Żebyś tylko mi w ciążę. Mężczyźni tego, co teraz mówię, nie tylko nie rozumieją, bo nie rozumieją dlatego, że tego nie wiedzą. Świat ich nabuzował jakąś fałszywą wiedzą i oni z perspektywy tej wiedzy, na tej fałszywej bazie danych, oni prawidłowo postępują. Troszczą się o szczęście seksualne żony. Wobec tego zmuszają żony do odgrywania scen filmów pornograficznych, bo on na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. No ale z drugiej strony, skąd mam mieć właściwą wiedzę, skoro żony milczą i cierpią w milczeniu? Zobaczmy, to rzeczywiście jest jakiś taki klincz, jakaś taka blokada i dobrzy, porządni ludzie nie mogą budować więzi, ponieważ nie mają dostępu do siebie. Ponieważ ona nie dzieli się swoimi lękami, tylko znosi, cierpliwie znosi. Wyrządzając, powiem ciężkie słowa, drogie panie, żona cierpliwie znosząca złe zachowania męża wyrządza mężowi krzywdę. Bo nie daje mu światła na dobrą drogę. Pozwala mu błądzić. Ona siebie robi czasem cierpiętnicę, męczennicę. I jest nią naprawdę, bo cierpi strasznie. Ale nie widzi swojego udziału w tym. To jest punkt wyjścia do naprawienia czegokolwiek w małżeństwie. To w poradni próbujemy pomagać. To pierwsze muszą ludzie zrozumieć, że to nie ten współmałżonek jest taki okropny, tylko że my oboje gdzieś tam pobłądziliśmy, że mamy oboje w tym udział, choćby przez to, że się wziął taką babę albo wyszła za takiego dziada. Choćby przez to już ma swój udział. I jak człowiek zrozumie, że ma udział w czymś, co boli, to wtedy jest w stanie się trudzić. Jak wina jest tego drugiego, to dlaczego ja mam się trudzić? Wszystko jest winą męża, proszę pana. Dlaczego ja mam teraz coś zmieniać? Dlaczego ja mam podejmować kolejny raz trud? A kto jest lepszy w waszym małżeństwie? To pani czy mąż? No ja! No to kto ma naprawić? Może to lepszy czy gorszy? No tak. W tej chwili pani jest lepsza i do pani mam dostęp, bo mąż nie przyszedł i nie przyjdzie pewnie. To pani jest ostatnią deską ratunku. To pani musi zdobyć na heroiczny ratunek ratowania własnej wieczności. Nie spokoju świętego. Własnej wieczności i wieczności męża i wieczności dzieci. To nie tylko urządzenie się w życiu. Cofnijmy się na momencik do nauki Kościoła. Konkretnie myślę o Humanae Vitae. Pamiętamy 1968 rok, sygnowane przez papieża Pawła VI, oczywiście pilnowane przez Ducha Świętego. Ja od iluś lat, 30, nie wiem, więcej, tą encyklikę znam, raz po raz zaglądam do niej i naprawdę ciągle jakieś nowe zadziwienia powstają na bazie tych lakonicznych stwierdzeń. No chyba człowiek by tego nie wymyślił. To patrząc logicznie po inżyniersku dochodzę do tego, że Duch Święty musi nad tym czuwać. Bo przez mnóstwo rzeczy nie wiedziano jeszcze w świecie. A encyklika już to przewidziała. Tak jak Karol Wojtyła jako biskup mówił, że jeszcze nie było słowa o syndromie posaborcyjnym wówczas. Mówił, że on nie wie jak, ale Polska będzie musiała ciężko odpokutować za zbrodnie zabijania własnych dzieci. On to czuł gdzieś głęboko w swojej wrażliwości w środku. Dopiero potem naukowcy zaczęli odkrywać, jakie są skutki, prawda? On to wiedział gdzieś tam. No dobrze, sięgnijmy do zdania w Humane Vitae, które mówi o nierozerwalnej więzi podwójnego znaku we stróciu małżeńskim, o jedności i rodzicielstwie. Nie wolno tego rozrywać. Jedności od rodzicielstwa. Oczywiście jedność rozumiana w tym najgłębszym wymiarze, jedność cielesno-psychiczno-duchowa. Tylko człowiek jest do niej zdolny. Komunia na wzór komunii osób boskich, zupełnie niepojęte rejestry, chciałoby się powiedzieć. Jedność i na drugiej stronie medalu rodzicielstwo. Nie wolno tego odrywać. Oderwanie zawsze grozi śmiercią i to dosłownie. Oderwanie zawsze rodzi nieszczęście. Zobaczmy, co zrobił świat. Właśnie to. Wbił klin między jedność i rodzicielstwo. Przy czym świat nie mówi o przebogatej rzeczywistości jedności dwojga ludzi. W ogóle tam o więzi psychicznej możecie czytać setki publikacji na temat współżycia i znajdziecie tam argumentu, że trwała więź jest czymś istotnym. Nie ma czegoś takiego, bo to nie jest woda na młyn biznesu. Nie mówi się o nawet w wymiarze cielesnym. Mówi się bardzo wąziutko, tylko o przyjemności. Jedynym celem i sensem współżycia dla tych publicystów jest orgazm. Jak to technicznie wywołać? Można farmakologicznie, można elektrowstrząsami. Tylko treść będzie pusta. To nic nie będzie znaczyło. A więc świat z przebogatej jedności dwojga na swój użytek mówi tylko o przyjemności seksualnej. Zejdźmy na ten poziom mówienia. Mamy na jednej szalce przyjemność seksualną, a na drugie rodzicielstwo, żeby to konkretnie zabrzmiało życie twojego dziecka. I trzeba. Ludziom oczywiście po przygotowaniu. Nie wolno z ulicy wyjść i takie rzeczy mówić, ponieważ ludzie są nieprzygotowani na przyjęcie tego pytania, nawet będą tupać i zatykać sobie uszy. Trzeba mówić ludziom, dotrzeć do ludzi z pytaniem, co jest dla ciebie ważniejsze. Twoja przyjemność seksualna czy życie twojego dziecka? Od tego będzie zależało twoje szczęście, jeżeli wejdziesz w małżeństwo. Wiem, że to się może na razie wydawać dziwne i nie do końca zrozumiałe, ale tak rzeczywiście jest. Jeżeli postawisz na przyjemność, bo jeżeli zderzy się ta rzeczywistość, ona jest nierozerwalna. Nie może nikt czerpać korzyści z jedności, nie wkalkulowując rodzicielstwa. Czyli żadna para poza małżeństwem, która nie chce mieć dzieci, nie jest w stanie czerpać korzyści z jedności, chwilowej przyjemności i to się kończy. Jak za chwilkę o tym powiem, jak to się kończy. I dlaczego się kończy. Ale również nie wolno jednoczyć się, żeby sobie wyprodukować dziecko. Nie wolno w oderwaniu od miłości zastosować technicznie tego aktu, żeby mieć dziecko. Ile kobiet samotnych gdzieś kończy się płodność, aktorki i inne osoby znane sobie, nawet faceta nie chcą. Zanęci jakiegoś faceta, najlepiej z dobrymi genami, prawda, sprawnego i tak dalej, intelektualnie, fizycznie jeszcze, ale tam jakoś, żeby jej dziecko miało dobry przekaz genetyczny, tak? I ona sobie zrobi dziecko. I faceta wykopie za chwilę. Bo ona chce mieć coś swojego. Nie wolno. Dziecko nie jest przedmiotem posiadania. A więc nie wolno ani... Nie ma prawa. Bo co mamy komu zabrać? Nie ma sensu współżycie pary, która w ogóle w tej parze nie planuje nawet możliwości przekazania życia. Te wszystkie związki przygodne, wolne, takie czy owakie, nie mają racji bytu. To są dzikusy, którzy używają Mercedesa jako lusterka o ładnym statywie, tak, i to wszystko. Biedni ludzie, którzy nie wiedzą, co tracą, do czego blokują sobie dostęp. I tak po drugiej stronie mówię, nie wolno. Zatem świat to robi. Oferuje przyjemność seksualną ponad wszystko. Oczywiście zabezpieczyć trzeba człowieka przed ewentualnym takim przykrym przypadkiem, zostanie obdarowany największym darem, jaki może dostać para dzieckiem. Że trzeba się zabezpieczyć.
albo wysterylizować, albo antykoncepcyjnie zabezpieczyć, albo poronnie, albo zabić dziecko po poczęciu. Świat daje daleko, szeroką ofertę tego typu usług. Zobaczmy, jak nachalnie daje, jak agresywnie. Za nasze płatników pieniądze. Ciągle wraca sprawa dofinansowania antykoncepcji przecież. Za moje pieniądze. Przepraszam. Dlaczego? Ja mam zgadzać się na krzywdzenie ludzi za moje pieniądze. Ja wtedy mam brudne ręce pośrednio. Nie wolno takich ludzi wybierać, żeby takie prawo stanowili. Gdyby spytać i mieć jeszcze wykrywacz kłamstwa do tego, wszystkich kandydatów na posłów, czy wszystkie twoje dzieci żyją? I dokładniej, czy nie zabiłeś żadnego ze swoich dzieci? I gdyby tylko tych odselekcjonować, jaki byśmy mieli parlament, jaki byśmy szybko mieli prawo, jaką byśmy mieli konstytucję. Przecież ludzie bronią swoich drań, swoich świń, swoich błędów, żeby dobrze wyglądać. Facet, który nie obroni życia własnego dziecka, sołtysem nie powinien być. Jak można uwierzyć, że on nie będzie koniunkturalny, że on nie będzie, nie wiem, łasy na łapówkę, że on ze względów koniunkturalnych, żadnych innych, zabił własne dziecko, bo to było akurat w danej chwili niewygodne. Oczywiście człowiek, który tego dokonał, może ciężko pokutować, może urosnąć, ale niech się najpierw od tego odwróci. Może, każdy może stać się świętym, nawet po tak dramatycznym akcie. I dobrym mężem, i dobrym ojcem. Ale on musi się z tego nawrócić. Uznać błąd i się nawrócić. Zobaczmy również, że świat oferuje rodzicielstwo bez jedności. Sztuczne unasienienie, in vitro, jak się uda, to klonowanie. Przecież te oferty świata, oczywiście one zawsze prowadzą do karkołomnych skutków. No, był przypadek w Stanach Zjednoczonych, że na ślubnym kobiercu chciała stanąć rodzona siostra z rodzonym bratem. Prawo tego nie pozwala i słusznie ze względów na możliwości przekazywania chorób genetycznie uwarunkowanych, tak? Ale oni nie wiedzieli, kto jest tatusiem. Dawca spermy był anonimowy. Wobec tego problem. Naukowcy dostali ciężkie pieniądze na rozpatrzenie problemu. Jakie badania poszły w którą stronę? Jak dystrybuować nasienie dawców spermy po terenie Stanów Zjednoczonych, badając migrację ludności, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo spotkania brata i siostry. Żadnej refleksji etycznej. Jak technicznie rozegrać to? Inny przykład z tamtego samego terenu. Po śmierci bogatego biznesmena zostało 7 fiolek z zamrożoną spermą. I mamusia, żona, wdowa, wpadła na pomysł, żeby sobie dorobić jeszcze jedno dziecko na pamiątkę pokochanym mężu. Ale dzieci już dorosłe zaprotestowały. Chwileczkę. Jedne więcej do podziału spadku, prawda? Nie chcą. Sprawa trafiła do sądu. Sąd w pierwszej instancji, zgodnie z obowiązującym prawem, podzielił masę spadkową. 3,5 fiolki dla matki, 3,5 fiolki dla dzieci do podziału. Sprawa doszła do Sądu Najwyższego i po drodze nie było najmniejszej refleksji etycznej. W majestacie prawa technicznie dzielono masę spadkową. To się dzieje i będzie się działo. Straszne rzeczy tam już w tej chwili, że tam mylone są zarodki, embriony wszczepione nie tej kobiety, prawda, to jest świeża jakaś tam sprawa. To wszystko będzie się działo, jeżeli się wystąpi tak dalece w naturze, że się oderwie rodzicielstwo od jedności małżonków. I zobaczmy, nauka Kościoła jest niezmienna. Don Uwite to bardzo wyraźnie pokazuje. Godność osoby dziecka domaga się, żeby poczęło się na skutek miłosnego aktu rodziców. Ten akt może być medycznie wspomagany na najróżniejsze sposoby. I farmakologicznie, nawet mechanicznie wspomagany. Można mechanicznie usunąć czop śluzowy blokujący przejście plemnikom w głąb. Można niejako je przepychać dalej. Ale nie wolno zastąpić aktu miłosnego rodziców manewrami w szkle. Ludzie piszący o in vitro, nawet ludzie przyzwoici, porządni, wyciągają, przepraszam, ogromnie ważne, ale drugorzędne argumenty. Bo dodatkowe embriony są argumentem drugorzędnym, bo jeżeli technika się posunie dalej, to może ich nie będzie i co? I wtedy in vitro stanie się dopuszczalne? Nie!
Wykładnia Kościoła jest jednoznaczna. Owszem, tragedią są te istnienia ludzkie powołane sztucznie do życia, które gdzieś tam są. Ale to nie jest podstawowy powód. Podstawowy powód jest godność osoby, która domaga się, by poczęła się na skutek aktu małżeńskiego swoich rodziców, konkretnego mężczyzny i konkretnej kobiety. Nie na skutek manipulacji w szkle. Manipulacja w szkle umożliwia niesamowite nadużycia, chociażby to, co się dochodzą do nas, są głosy. Hybrydy ludzko-zwierzęce się tworzy, tak. Hoduje się na części zamienne, hoduje się na kosmetyki, na lekarstwa człowieka. My się oburzamy na praktyki hitlerowców w obozach koncentracyjnych. I my, światli, nowocześni ludzie, robimy to samo, tylko w bardziej wyrafinowany sposób. I ogromna mądrość Kościoła. Te procedury jeszcze były niemożliwe. 68 rok. I już wtedy nie wolno rozrywać jedności od rodzicielstwa. To jest wykładnia naczelna. I żaden człowiek rozrywający na tym nie wygra. Ja czasem młodym ludziom przed ślubem pokazuję taką wizję ich seksualności w małżeństwie. Może być tak, mówię, że powiedzmy 10 lat po ślubie, wracasz do domu, dzień był piękny, w ogóle wszystko w domu się dobrze układa, wymyśliłeś ten piękny dzień, zakończysz ucztą miłosną w łóżku, czy jak sobie to będziecie nazywać, wasza intymna sprawa. I mówisz do żony: kochanie, może dzisiaj? A kochanie patrzy na zegarek i mówi: ojeju, znowu? No musisz? No dobra, jak musisz, to szybciutko, bo serial za chwilę. Trudno facetowi gorzej, dotkliwiej dowalić. Tylko to: głupi jesteś i odsunięcie od łoża. To są dwa najboleśniejsze tereny, bo są punkty poczucia wartości mężczyzny. Tak, jestem mądry, jestem akceptowalny seksualnie. To mężczyźnie w małżeństwie. A więc taki los cię czeka kiedy? Jeżeli posłuchasz świata, jeżeli staniesz się ekspertem, jeżeli nie będziesz się liczył z uczuciami, lękami żony dla ciebie wyimaginowanymi, tak? Jeżeli nie wyjdziesz w odpowiedzialność za przekazywanie życia, taki los cię czeka, prędzej czy później. Żona będzie mówiła: ojej, znowu. Ile znamy kawałów o bólu głowy żony na samą myśl? No tak, one się nie wzięły z powietrza. Może jeden sobie powiemy, bo za długo ciężkich już tematów. Mąż przychodzi w środku nocy, na tacuszce szklaneczka wody, pigułeczka, ciasteczko do zagryzienia, budzi żonę, mówi: kochanie, na pewno cię strasznie boli głowa. A odczep się, żadna głowa mnie nie boli. A mam cię. Te kawały się biorą z życia przecież. Żony naprawdę bolą głowy na samą myśl o odczuciu. Właśnie w tej sytuacji, gdy mężczyzna nie uszanuje, a nie ma jak uszanować często, bo żona mu o tym nie powie, prawda? Kiedy ta sfera jest obłożona jakimś lękiem żony, ujawnionym lub nie, wtedy będzie taka realizacja. Zawsze do tego tydzień, zaraz powiem się dokładnie dlaczego. Że będzie ból głowy na samą myśl o odczuciu. Ale może być druga sytuacja. Powiedzmy 10 lat po ślubie, po robocie, wracasz do domu, zmęczony jak pies. Walisz się na tapczan jak kłoda, żeby chwilę ciężko pooddychać, żeby złapać oddech po tym ciężkim dniu. Przychodzi do ciebie żona, dotyka cię i mówi: kochanie, a może dzisiaj? I nagle zapominasz o zmęczeniu, skrzydła u ramion, jesteś jak nowonarodzony. Twoja żona zaproponowała ci współżyć. Może tak być, tak. Może tak być. Ale pod warunkiem, że uszanujesz naturę płciowości, uszanujesz swoją żonę, użyjesz tu rozumu, żeby ją poznać i woli, żeby to wszystko wprowadzić w życie. I wtedy tak, będziesz miał kłopot. Tak jak na początku, częstym kłopotem małżonków jest to, że mąż pragnąłby dużo wcześniej współżycia niż żona, tak przy dobrym współżyciu zdarza się, i to wcale nie rzadko, że żona pragnie częściej niż mąż. I wszystkim panom życzę takiego kłopotu. Wszystkim życzę takiego kłopotu. Żeby mówił do żony: ojeju, znowu. Tak. Tylko nie stanie się to nigdy, jeżeli nigdy nie stworzymy dobrych warunków. I teraz, dlaczego stworzenie dobrych warunków jest takie nośne i owocne w skutkach? Bo jeżeli żona się nie ma czego bać, to są dla mnie dobre warunki. Jeżeli w codzienności jest bliskość psychiczna, to są dla mnie dobre warunki. Jeżeli nie boimy się panicznie dziecka, owszem, możemy nie planować,
Ale że małżeństwo nie planuje i mówi, jak się pocznie, to zabijemy, blokują sobie drogę do radości seksualnej. Mają mieć tą jedną klapkę otwartą, ale jak się pocznie, to przyjmiemy oczywiście. I wtedy jest otwarta droga do całej serii seksualności. Ale na czym polega atrakcyjność seksualna w takim małżeństwie, które te wszystkie warunki spełniło? Nie na tym, że oto są coraz silniejsze doznania, bo to jest niemożliwe. Fizyczność ma swoje granice i nic więcej się nie może wydarzyć. Ale w wymiarze psychicznym to ich spotkanie coraz więcej coś znaczy. Coraz więcej w to wnoszą. Ich wierność coraz dłuższa. Ich wyłączność. To się potęguje w latach. Ich współżycie coraz więcej znaczy. Coraz większa głębia więzi. I również zahacza o tą trudną do nazwania sferę duchową. I dlatego współżycie staruszków może być dużo atrakcyjniejsze niż współżycie krótko po ślubie. Nie na mocy jedynego kryterium, który daje świat, doznania, tylko na mocy treści spotkania dwojga osób. Małżonkowie, którzy całe życie byli sobie wierni, którzy w trudzie wychowali swoje dzieci na uczciwych ludzi, którzy całe życie sobie nawzajem poświęcili, ci małżonkowie to wszystko wnoszą we współżycie. Współżycie ma kilka znaczeń. Oczywiście znamy to prokreacyjne. Tak, i nie wolno go zanegować. Nie trzeba zawsze planować dzieci, ale nie wolno go zanegować, czynnie wyłączać. Ale ma współżycie właśnie tą funkcję znaczeniową. Ono zawsze coś znaczy. I ono coś znaczy między przechodnią a prostytutką. I ono coś znaczy, może znaczyć między mężem i żoną. I nie zgadzajmy się, że to jest to samo. Że mam potrzebę zjeść, ja mam potrzebę współżyć, ja muszę to zaspokoić, tak? Może zjeść bigos na dworcu w Pikutkowie Dolnym i może zjeść wieczerzę wigilijną w gronie rodzinnym. Jeżeli nie widzisz różnicy, to rzeczywiście nie mamy o czym rozmawiać. Tak samo może wyglądać współżycie i współżycie. I cała uwaga świata idzie nie w tym kierunku głębi więzi. Atrakcje, noga na lampie, pozycja 158, prawda? A może z kilkoma partnerkami? Kombinacje. Bzdura. To jest bieganie po płciznach, po naskórku. To są bodźce o charakterze naskórkowym. Czyli ta perspektywa rozwoju seksualności jest tylko wtedy, kiedy jest możliwe właśnie to pogłębianie więzi psychicznej, więzi duchowej. I ta jedność psychiczna-duchowa ma swoje przełożenie na sferę seksualną. Użycie to znaczy. Ale wymienimy do końca te funkcje, tak? Więc jest prokreacyjna, która jest jasna, jest znaczeniowa, która, o której w tej chwili powiedziałem, jest to się nazywa podmiotowa, czyli współżycie jako takie. To, co się fizjologicznie, tak, to jest też ważne, co się dzieje fizjologicznie, tam jest wśród tego reakcja typu skurcze orgazmowe, to wszystko jest też jakimś kawałkiem współżycia. I należy się z tym liczyć, bo tak, należy się z tym liczyć. Ale to nie jest jedyna treść. Należy o to zadbać, tak? Należy zadbać. Jeszcze wreszcie jest więziotwórcza funkcja. Zawsze, tak jak wspomniałem, już raz powtarzam to jeszcze raz, bo jest to ważne. Współżycie ma wpływ na więzi. W obie strony, w dobrych warunkach pogłębia więź, w złych warunkach rozdrażnia, niszczy więź. Współżycie przed ślubem zawsze rozdrażnia i niszczy więź. A dziewczyna tak marzy, jak mu się odda, to on już będzie z nią na całe życie. I dziwi się, że następnego dnia on już jej unika. A po tygodniu, żeby nie wyjść na kompletną świnię, mówi, wiesz, ja pomyślałem, że do seminarium może pójdę. Prawda? Że inne jest moje powołanie. I za chwilę z inną dziewczyną się tuli. Prawda? On mówiąc, że ją bardzo kocha, wcale nie kłamał. On tak czuł. Tak bardzo pragnął bliskości. Ale następnego dnia, w chwili, kiedy mówi, że już jej nie kocha, też nie kłamie. Bo to pragnienie znikło. Zostało zaspokojone. On tego nie wiedział. On te reakcje pożądawcze zinterpretował jako wielka miłość. To pomylił się. Nie znał, nie miał bazy danych dobrej, nie wyciągnął dobrych wniosków. I następnego dnia nie stwierdzał sobie tych reakcji. Zostały zaspokojone. Tragedia oczywiście, tragedia przenosząca się na całe życie. Teraz spotkajmy się na chwilę z tymi ludźmi, którzy mówią, przyjemność seksualna jest ważniejsza. Oni tego jawnie nie mówią. Bo to mało przyzwoite powiedzieć, że przyjemność seksualna jest ważniejsza od życia mojego dziecka. Tak jak rozwodzący się zawsze mówią, że kochają dzieci. Co jest zwykłym kłamstwem. Oszukiwaniem siebie. Przecież sięgnięcie po antykoncepcję jest dowodem na to, że przyjemność seksualna jest ważniejsza od życia dziecka. Przed dzieckiem się trzeba zabezpieczać. Zobaczmy słownictwo. Wpadka. Nieplanowana ciąża, niechciana ciąża, itd., itd. Człowiek, który wchodzi na tą ścieżkę, że przyjemność jest ważniejsza, uświadamiając sobie to jawnie czy nie, wchodzi na ścieżkę stale malejącej przyjemności seksualnej. Stale malejącej. Dlaczego? Bo nie zlikwiduje problemu lęku. Może go tam próbować zepchnąć do podświadomości. Łykanie pigułek spycha lęk do podświadomości. Nie likwiduje go. Nie ma takiej mocy. Problemy człowiecze nie załatwiają się za pomocą kawałka gumy, środka farmakologicznego, czegoś tam jeszcze. Problemy człowiecze rozwiązują się tutaj. Czyli oni są skazani na blokadę pogłębiającej się więzi psychicznej, blokadę pogłębiającej się więzi duchowej, czyli oni są skazani tylko na cielesność. A w cielesność rządzi się swoimi prawami. Są prawa, które działają tak samo skutecznie jak grawitacja. Prawo znużenia. Nie uczymy się w szkołach. To też nie jest przypadek, że się nie uczymy. Prawo znużenia mówi te same bodźce w każdej dziedzinie, bez wyjątku. Powtarzane powodują coraz słabszą reakcję organizmu. Dochodzimy do sedna. Dlaczego para próbująca oszukać nie może budować coraz piękniejszej więzi seksualnej? Bo te same bodźce powodują coraz słabszą reakcję. Czyli co muszą robić, żeby utrzymać reakcję? Mnożyć bodźce. I stąd powstał pomysł 365 pozycji na 365 dni w roku. Kobieta no zniesie to jakoś. Właściwie no czemu nie, jeżeli dla mężowi na tym zależy? No to w końcu nie jest to złe moralnie, że jest nogą na lampie, prawda? Ale w gruncie rzeczy żadna kobieta do tego nie tęskni. Ale oni są skazani na stale malejącą przyjemność. W związku z czym szukają nowych bodźców. I po jakimś czasie, zwykle po kilku latach, nowym bodźcem jest nowa kobieta. Tak, świeży bodziec. Tylko, że jej wystarczy na miesiąc, dwa, a potem następna. A potem to już trzeba jakieś atrakcje specjalne, tak? I dochodzą ludzie do gwałtów, do mordowania. Nieszczęsna ścieżka równia pochyła dla tych, którzy postawili na przyjemność paradoks. Stawiający na przyjemność musi przeżywać stale malejącą przyjemność. A kto pokornie uzna trudno, życie dziecka jest ważniejsze. Jak ten Włoch z opowiadanej historii Żelki Żywkowicz. Uszanował to i dostał nagrodę za stającą atrakcyjność, również ta seksualna. Ludzie tego nie rozumieją. A więc jesteśmy po tej dobrej stronie, ucząc ludzi metod naturalnych, tylko uczmy ich sensu. Te kropki, te techniczne, tak, to przyjdzie potem, oni muszą zrozumieć, że to się opłaca, że to jest jedyna droga do szczęścia, do pięknego zagospodarowania sfery seksualności. Żeby się nie bać siebie samych. Ludzie się boją. Zbliżają się do siebie ludzie, którzy mówią, że się kochają i boją się siebie nawzajem. Dwie historie na koniec. Mężczyzna lat 28. Ta ścieżka prowadzi zawsze do impotencji męskiej. Prędzej czy później. On chce przede wszystkim działać seksualnie, mieć z tego przyjemność, ale jego ciało coraz słabiej reaguje. Więc on musi coraz silniejsze bodźce, żeby ciało zareagowało. Musi ciągle się otwierać w przekonaniu, że on jeszcze może. I w końcu bodźców nie starcza. Prędzej czy później. 90 kilka procent impotencji męskiej podaje się, że podstawowym źródłem jest lęk przed impotencją. Prawda? Samo nakręcające się. Boi się, że nie będzie mógł działać, wobec tego działa, ale coraz silniejszymi bodźcami, aż w końcu bodźców nie starcza, już nic go nie bierze. Pierwsze stwierdzenie to żona jest nie taka. Wymienia żonę, działa na chwilę i znowu nic. I następna na krócej starcza. Jest panika, że ja nie będę mógł działać. Przechodząca w impotencję. I teraz dwa przykłady. Ostatnie. Patrzę na Anię. No, kiwnęła łaskawie dłonią i głową. Pierwszy to chłopak 28 lat. Przychodzi żona. Piękna dziewczyna, 25-letnia. Opowiada historię swojego życia. Spotkała mężczyznę, który bardzo rozrywkowo traktował seks. Zabawiał się tam 15 czy 16 roku życia. Z wieloma partnerkami, aż wreszcie ona jako pierwsza zaszła w ciążę. I on w uczciwości swojej się nie ożenił. Dziecko ma w tej chwili 2 lata. Są tam dwa i troszkę po ślubie. I ona mówi, proszę pana, z płaczem. Chciałam mieć normalną rodzinę. Chciałam mieć dzieci. Męża. Proszę pana, on ma lat 28. Ja nie jestem w stanie w żaden sposób go ani poprosić, ani zaprosić, ani zanęcić, ani sprowokować. On się skończył. A tak przecież fantastycznie się bawił. I się zużył w ciągu kilku lat. I drugi przykład z drugiego końca. Profesor emerytowany, latka przedstawmy, 82, nie 28, tylko 82. Emerytowany profesor amerykańskiej uczelni, wykłada jeszcze na zlecenia i mówi, jak sam mówi, piękna studentka z pierwszego rzędu pyta mnie, panie profesorze, do którego roku życia mężczyzna może się cieszyć radością ze współżycia płciowego? Odpowiada, nie wiem, proszę pani, do 82, na pewno tak, a później jeszcze nie wiem. I może tym optymistycznym akcentem zakończymy tą niedokończoną, czujemy, część. Ale mam nadzieję, że trochę materiału się zebrało.